Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, przy mikrofonie ojciec Grzegorz. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Już mieliśmy okazję spotkać się z naszymi gośćmi i wziąć udział w rozmowach niedokończonych po godzinie 18. Teraz zapraszam na te wieczorne rozmowy. Naszymi gośćmi są pani Krystyna Jędraszyk z Jasła, pan Mariusz Karpiński z Krakowa, pan dr Tomasz Marciniak, kierujący Centrum Badań Ormiańskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i ksiądz kanonik Tadeusz Isakowicz-Zalewski, duszpasterz Ormian w Polsce Południowej. Znamienne, jeżeli chodzi o wymowę daty i czas, który już minął, 1600-lecie alfabetu ormiańskiego, czyli początki kultury ormiańskiej, no i jak wspominaliśmy już bardzo bolesna dla Ormian data związana już z 90-leciem ludobójstwa Ormian w Turcji. Jeszcze raz serdecznie Was witam, no i zapraszam Was, jak i słuchacze Radia Maria, do wspólnych rozmów, do zamyślenia się też nad tym tematem, który dzisiaj chcemy zaproponować. Pierwszy ksiądz kanonik.
Gowecjale Jesus, barew dzes. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich swoich współbraci Ormian należących do Kościoła katolickiego, obrządku ormiańskiego, a także tych moich braci i siostry, którzy należą do apostolskiego Kościoła ormiańskiego. Spotykamy się po raz kolejny w studiu Radia Maria, aby rozmawiać o Ormianach, Armenii, o chrześcijaństwie ormiańskim, o kościele ormiańskim, a także o dwóch rocznicach, które przypadają na rok pański 2005. Może gwoli wstępu, wyjaśnienia, zanim moi towarzysze dzisiejszego studia będą zabierali głos, wyjaśnię, na czym polegają te rocznice. Kalendarz ormiański jest całkiem inny niż kalendarz Kościoła łacińskiego. Najbardziej charakterystyczną rzeczą jest to, że daty w kalendarzu ormiańskim liczone są od dnia 11 lipca 551 roku, kiedy Kościół ormiański stał się kościołem narodowym, niezależnym od Bizancjum. Dla Kościoła prawosławnego i katolickiego rok pański liczony jest od narodzin Chrystusa. Jest to rok 2005, zbliżający się. Natomiast dla nas, dla Ormian, będzie to rok 1454, a od dnia 11 lipca 2005 roku rok 1455. Nie mamy w swoim kalendarzu Bożego Narodzenia. Jest to święto, które zostało wprowadzone do Kościoła później. Natomiast przeżywamy teraz 50-dniowy okres przygotowania do święta Objawienia Pańskiego, Astwaca Hainutiun, i ten okres jest również okresem rozpoczęcia dwóch jubileuszy obchodzonych przez Ormian na całym świecie. Pierwszy jubileusz jest bardzo starożytny. Jest to 1600 lat od ułożenia alfabetu. Chrześcijaństwo do Armenii dotarło już w I wieku za przyczyną dwóch apostołów, świętego Judy Tadeusza i świętego Bartłomieja. I dlatego też Kościół ormiański używa pełnej nazwy Apostolski Kościół Ormiański. Natomiast w 301 roku za przyczyną naszego patriarchy, ojca założyciela, świętego Grzegorza Oświeciciela, król ormiański przyjął chrzest i chrześcijaństwo stało się religią państwową. Armenia jest pierwszym krajem na świecie, która przyjęła chrześcijaństwo za swoją religię. Pierwsza liturgia była sprawowana w języku greckim bądź syryjskim. Stamtąd też pochodziły pisane księgi, w tym też Pismo Święte. I na początku V wieku Ormianie chcieli przetłumaczyć na język ormiański Pismo Święte, ale żeby to uczynić, musieli ułożyć swój alfabet, inny od alfabetu greckiego czy syryjskiego. i sekretarz królewski, mnich ormiański, późniejszy święty Mezrop Masztoc, ułożył najpierw alfabet dla narodu gruzińskiego, a w 405 roku dla narodu ormiańskiego. I stąd ta rocznica 1600-lecia alfabetu. Dla nas Ormian kościół, księgi liturgiczne są rzeczami bardzo ważnymi. Jesteśmy narodem wiecznych emigrantów ze względu na prześladowania tureckie. Wielu naszych współbraci musiało emigrować na drugą półkulę i to, co zabierano ze sobą, to księgi. I w narodzie panuje ogromny kult pisma, ksiąg, szkół, edukacji. Na tym opiera się tożsamość ormiańska. I stąd ten wielki jubileusz. Natomiast druga rocznica jest rocznicą bardzo bolesną, o której już wspólnie wspominaliśmy w pierwszej części w telewizji Trwam i w Radiu Maryja. Przypomnę więc tylko ogólnie, jeżeli będą szczegółowe pytania, to na ten temat wspólnie odpowiemy. Pierwsze ludobójstwo, jakie miało miejsce w XX wieku, to było ludobójstwo Ormian dokonane w państwie tureckim w 1915 roku. Ormianie byli podbijani przez islam, najpierw przez Arabów, później przez Turków seldżuckich, którzy w 1064 roku zniszczyli naszą stolicę Ani pod górą Ararat i od tej pory część Ormian albo emigrowała, trafiając m.in. do Polski, inni pozostawali pod panowaniem tureckim, będąc obywatelami drugiej kategorii. Od XV wieku istnieje patriarchat ormiański w Konstantynopolu i Ormianie cieszyli się autonomią. Mieli prawo do wyznawania własnej religii, mieli własny samorząd, rozwijali przemysł, rękodzieło, zajmowali się głównie handlem, natomiast musieli państwu tureckiemu płacić daninę, także oddawać swoich synów do szkoły janczarów. To przetrwało przez wiele wieków. Ormianie byli obywatelami mającymi wiele utrudnień w państwie tureckim, niemniej mogli funkcjonować. Sytuacja radykalnie zmieniła się na początku XX wieku. W 1908 roku do władzy doszedł ruch młodoturecki. Od nazwy gazety Młoda Turcja, wydawanej we Francji, ruch, który przejął od rewolucji francuskiej bardzo piękne hasła: równość, wolność, braterstwo, demokracja. Dlatego też początkowo nawet Ormianie popierali te zmiany w Turcji, licząc na autonomię. Okazało się, że ten ruch stał się ruchem bardzo nacjonalistycznym, który przyjął zasadę Turcja dla Turków. Trzeba pamiętać, że dawne imperium otomańskie, a później Imperium Osmańskie było społecznością wielonarodowościową, wielowyznaniową. Oczywiście dominowała narodowość turecka i wyznanie mahometańskie. Niemniej żyli w Turcji chrześcijanie, Grecy, Ormianie, także Żydzi. Żyły inne kościoły chrześcijańskie, nawet protestanci mieli swoje wspólnoty. Wykorzystano czas I wojny światowej. W pierwszej kolejności chciano się pozbyć Ormian, bo byli najbardziej zorganizowaną grupą społeczną, bardzo zamożną, mającą własne diecezje, archidiecezje, szkoły, własne stowarzyszenia, nawet związek, quasi parlament. I dlatego młodzi Turcy rozpoczęli systematyczną akcję ludobójstwa. Rozpoczęła się ona 24 kwietnia 1915 roku. Nastąpiły aresztowania inteligencji ormiańskiej w Konstantynopolu, później w innych większych miastach, a od wiosny tegoż roku zaczęto z armii tureckiej wycofywać mężczyzn, Ormian, którzy jako obywatele Turcji byli powołani do wojska, odbierano im broń i pod pozorem prac publicznych prześladowano i następnie zabijano. w miastach i wioskach ormiańskich pozostały kobiety, dzieci, starcy, mężczyźni byli na wojnie, więc wykorzystywano tą sytuację. W całej Turcji otaczano miasta i wioski ormiańskie wojskiem, policją konną, tak zwana organizacja specjalna złożona z kryminalistów i pod pozorem deportacji, ewakuacji wojennej wypędzano tych ludzi na pustynię. Była to wielka perfidia ze strony rządu tureckiego, który z góry zakładał eksterminację narodu ormiańskiego. Bo czymże były te miejsca ewakuacji? To najczęściej była pustynia między Syrią a obecnym Irakiem. Ci, którzy szli w tych straszliwych kolumnach pieszo, byli mordowani, rabowani, pozbawieni żywności. Ogromne ilości ludzi zginęły w tych marszach deportacyjnych. Natomiast tych, których przyprowadzono na pustynię, pozostawiano bez wody i jedzenia i w straszliwych męczarniach umierali na tej pustyni. W ciągu zaledwie kilku miesięcy wymordowano 2/3 społeczności ormiańskiej, czyli na 3 Ormian 2 zostało zamordowanych. Spośród przeszło około od 2 do 2,5 miliona Ormian mieszkało w Turcji. Z tego zamordowano 1,5 miliona niewinnych chrześcijan. Chcę wyraźnie podkreślić, że były to prześladowania także o charakterze religijnym. W pierwszej kolejności mordowano księży, biskupów, siostry zakonne, misjonarzy, palono klasztory, kościoły, zamieniano często kościoły na meczety, z ogromnym upodobaniem palono księgi ormiańskie, bo Turcy wiedzieli, jaką uwagę przywiązują Ormianie do kultury swojej. Wiele dzieci oddawano do tak zwanych domów dziecka, gdzie były islamizowane. Młode kobiety oddawano do haremów tureckich, ludzi sprzedawano jak bydło na targach niewolników. Było to więc okrucieństwo nie tylko wobec ludzi, ale wobec kultury całej, całej tradycji chrześcijaństwa. Zmuszano Ormian do przechodzenia na islam. I poza naprawdę niewielkimi wyjątkami, ci wierni, także kapłani, chociaż byli świadomi grożącej śmierci i potwornym torturom, nie wyrzekali się chrześcijaństwa. Byli więc męczennikami również za wiarę w Jezusa Chrystusa. I my świętujemy to wydarzenie jako oddanie hołdu męczennikom za wiarę, Ormianom, którzy zginęli w tak barbarzyński sposób. Już w tym roku nasza społeczność ufundowała haczkar, ormiański krzyż kamienny stojący przy kościele świętego Mikołaja w Krakowie przy ulicy Kopernika, poświęcony osobiście przez księdza kardynała Franciszka Macharskiego. Stało się to pomimo działań ambasadora Turcji, który sprzeciwiał się tej inicjatywie, jak i działań polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Chodzi tu szczególnie o pismo wiceministra Jana Truszczyńskiego, głównego negocjatora Polski do wejścia do Unii Europejskiej, który napisał do wszystkich urzędników na terenie Małopolski i Krakowa, aby zbojkotowali tę uroczystość. Bolesne jest to, że na przykład prezydent miasta Krakowa, Jacek Majchrowski, skądinąd profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, uległ tej presji. Także pan marszałek Małopolski Janusz Sepioł wycofał się z tych uroczystości. Niemniej jednak ksiądz kardynał Franciszek Macharski poświęcił ten krzyż. Przewodniczący Rady Miasta pan Paweł Pytko odsłonił. Pan poseł Jan Rokita przemawiał w imieniu społeczności polskiej. Pani Anna Dymna, która również ma korzenie ormiańskie, odczytała modlitwę Ojca Świętego z Armenii. I było to ogromne zjednoczenie starej i nowej emigracji ormiańskiej mieszkającej w Polsce. Po raz pierwszy od czasu wojny mogliśmy przeżyć taką uroczystość. I to zainspirowało nas, aby również i w tym roku, 2005, w roku jubileuszowym, w 90-lecie ludobójstwa Ormian w Turcji, zorganizować w różnych częściach Polski uroczystości, a więc msze święte, Surpatarak, spotkania, wystawy, wieczornice, które upamiętniałyby chrześcijan. Dzisiaj w Sejmie odbywa się promocja książki pana profesora Grzegorza Kucharczyka z Uniwersytetu w Poznaniu pod tytułem Pierwszy Holokaust XX wieku. Jest to książka o ludobójstwie Ormian, którą można nabyć w księgarni w wydawnictwie Fronda. Każdy poseł Rzeczypospolitej otrzymał dzisiaj do swojej skrzynki pocztowej to egzemplarz tej książki, bo apelujemy do posłów, aby w 90. rocznicę wzorem parlamentarzystów z innych krajów mieli odwagę potępić ludobójstwo w Turcji. Na koniec może tej mojej wstępnej wypowiedzi powiem, dlaczego to jest tak ważne, bo Turcja od 90 lat zaprzecza ludobójstwu. Twórca Turcji świeckiej, Atatürk, był współodpowiedzialny za to ludobójstwo, fałszował relacje i dokumenty, tolerował ludobójców i bolejemy nad tym, że państwo tureckie zostało stworzone, zbudowane na krwi niewinnych ludzi. Minęło tego 90 lat. Trzeba powiedzieć prawdę. Nie bać się tej prawdy. Jak w Ewangelii jest napisane, a prawda was wyzwoli, nawet gdyby ona była bolesna. Wiele krajów uznało ludobójstwo. Na przykład Francja. Stało się to dzięki działalności Charlesa Aznavoura, piosenkarza francuskiego, Ormianina z pochodzenia. Jego rodzice uciekli z Turcji przed prześladowaniami. Również takie kraje cywilizowane jak Szwajcaria, Szwecja, Belgia, Grecja, Cypr, a tydzień temu nawet nasi sąsiedzi z południa, Słowacja, uznały to ludobójstwo i potępiły. No bardzo bolesną rzeczą jest to, że Polska tego uczynić nie chce, chociaż sama doświadczyła straszliwego ludobójstwa w czasie II wojny światowej. Tak ze strony Niemców na zachodnich ziemiach, jak i na wschodzie od systemu radzieckiego, czy to ludobójstwo ludności polskiej na Kresach Wschodnich z rąk nacjonalistów ukraińskich. Myśląc o Polsce, oczywiście nie mam na myśli narodu polskiego, który ma całkiem inne poglądy na te sprawy, ale chodzi o obecną i poprzednie ekipy rządzące, które w myśle zrozumianego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, uwikłane wojnę w Iraku, choćby dzisiaj trzeba to powiedzieć, zginęło kolejnych 3 polskich żołnierzy w Iraku, nie chcą tego faktu uznać. Stany Zjednoczone także, bo sojusz wojenny z Turcją, Turcja jest dla nich ważna od strony gospodarczej, wojskowej. Kraje, które popierają politykę amerykańską, do których Polska również należy, także nie chcą tego ludobójstwa uznać. I myślę, że przyszedł w tą 90. rocznicę wreszcie czas, aby powiedzieć prawdę, żeby się nie bać tego. Chcę tutaj jako podsumowanie zacytować słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, albowiem Stolica Apostolska jako osobny podmiot prawa międzynarodowego uznała ludobójstwo. Ojciec Święty 3 lata temu był w mauzoleum ku czci ofiar ludobójstwa Ormian w Erewaniu. Miałem okazję być osobiście w czasie tej wizyty w tym miejscu. Było to dla mnie ogromne przeżycie, albowiem Ojciec Święty wraz z zwierzchnikiem Kościoła Apostolskiego, katolikosem Gareginem II, modlił się za niewinne ofiary, 1,5 miliona chrześcijan. Charles Aznavour, który specjalnie przyleciał z Francji, zaśpiewał po łacinie Ave Maria, a później my wszyscy kapłani, niezależnie czy należeliśmy do kościoła katolickiego, czy apostolskiego, czy protestanckiego, wspólnie odmówiliśmy Heimer, czyli po ormiańsku Ojcze Nasz. I Ojciec Święty napisał w 2001 roku, podpisał ściślej mówiąc, w katedrze w Eczmiadzynie, w świętym mieście Ormian, wraz z katolikosem Gareginem II, następującą deklarację. Eksterminacja 1,5 miliona ormiańskich chrześcijan, uznawana powszechnie za pierwsze ludobójstwo XX stulecia, a później zagłada wielu tysięcy pod panowaniem minionego reżimu totalitarnego, to tragedie nadal żywe w pamięci współczesnego pokolenia. Ci niewinni ludzie, wymordowani bez żadnego powodu, nie zostali kanonizowani, ale z pewnością wielu z nich było wyznawcami i męczennikami dla imienia Chrystusa. Modlimy się o wieczny odpoczynek ich dusz i usilnie wzywamy wiernych, aby nigdy nie zapomnieli znaczenia ich ofiary. Te słowa Ojca Świętego chyba są najlepszą wskazówką dla nas, chrześcijan żyjących w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, jak mamy odnieść się do tej sprawy. Bardzo dziękuję, że Radio Maryja i Telewizja Trwam podjęło ten temat, zwłaszcza dzisiaj, bo za dwa dni w Unii Europejskiej będzie głosowanie nad przyjęciem Turcji do struktur europejskich. Nie chcę się tu wypowiadać na tematy polityczne, bo to nie jest moja dziedzina, ale nasza społeczność uważa, że aby przyjąć Turcję do Unii Europejskiej, to najpierw ten kraj musi się przyznać do zbrodni. Oprawcy nie żyją, nam nie chodzi o żadne odszkodowania czy jakieś roszczenia terytorialne, to są absurdy. Nam chodzi tylko o jedną rzecz, żeby powiedzieć prawdę i żeby naród turecki powiedział jedno słowo: przepraszam. I dopóki rząd turecki nie ma odwagi tego uczynić i dopóki rząd amerykański czy rząd polski popiera to kłamstwo, no to nie ma mowy o tym, żeby Turcja była częścią Europy. Trudno sobie wyobrazić przyjęcie Niemiec do Europy, gdyby do dnia dzisiejszego nie potępiono tego, co zrobił Adolf Hitler. Dziękując za tą możliwość wypowiedzi, chcę zachęcić wszystkich do udziału w uroczystościach zaplanowanych na rok 2005. Informacja znajduje się pełna na stronie internetowej Duszpasterstwa Ormian, którą stronę to prowadzę. Podam stronę 3razyw.albert.krakow, pisze się jak Kraków, tylko bez kreseczki nad o.pl. Jeżeli będą jakieś pytania, jest kontakt bezpośredni ze mną. Powstał komitet organizacyjny 20-osobowy, składający się z Polaków i Ormian starej i nowej emigracji. Chcemy w różnych miastach uczcić pamięć naszych męczenników.
Barilum soas tere vans, autar ander nevibas, barovats verlus avotram, sarvats la certam gutam, barovats verlus avotram, sarvat lecer tam gutam gutni tahum nemush nemush che gervasta kyanzenanush ashkari shen ver gutni ne gutam chel ne ashkar ninche Ashkari shen ver gut nine, gutan chelne ashkar ninche. Khub kashker taget ni take, agoskani erge nerge, kandi gorte shuta barbar. Shenor kene berkinara kandi gurter shuta barbar shenor kene berkinara arjer arpinara tamko machni kaim khopni zotu Pai tsararev marman sarin, astvats takhov charni karin. Pai tsararev marman sarin, astvats takhov charni karin.
To jedna z pięknych pieśni armeńskich. Prawda?
Tak, tak.
To prawda, ksiądz potwierdza. W naszym studiu jest jeszcze pan dr Tomasz Marciniak, kierujący Centrum Badań Ormiańskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jak też, może takie pytanie, jak to się stało, że pan doktor rozpoczął pracę? Dlaczego może takie właśnie zainteresowanie? Dlaczego taki właśnie temat?
Dobry wieczór Państwu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Właśnie kiedy tutaj słuchacze mieli możliwość wysłuchania tej pięknej ormiańskiej pieśni, na zapleczu z księdzem kanonikiem właśnie wymienialiśmy poglądy, jak to się zaczęło. U księdza kanonika tak to się zaczęło, że sam jest potomkiem starych kresowych Ormian, natomiast ja nie mam żadnych korzeni ormiańskich, a zaczęło się to tak, że dobre kilkanaście lat temu dostałem zaproszenie z Gliwic na koronację cudownego obrazu ormiańskiego. Wówczas w ogóle nie wiedziałem, co to znaczy Ormianie, że tacy w ogóle w Polsce są, ale interesowały mnie zawsze jakieś inności. Pojechałem. No i się dowiedziałem, że są Ormianie w Polsce i to od kilkuset lat. Wtedy jeszcze za czasów bywszego ustroju, jak to się mówi, ponieważ był to rok 88, to o takich innościach narodowych w Polsce prawie, że nie można było mówić. No i taki był początek. Żyłem, dorastałem przez te kilkanaście lat, obrastałem w literaturę, sam zacząłem coś pisać. No i koniec końców udało mi się pojechać do Armenii. Teraz zajmuję się migracjami ormiańskimi na całym świecie. A tak jak ksiądz kanonik powiedział, naród ormiański to jest naród nawet nie tyle podróżników, co właśnie migrantów. Poprzez swoją historię był zmuszany do wyjazdów ze swojego kraju. Był eksterminowany, były pogromy, było właśnie ludobójstwo 1915 roku, potem były trzęsienia ziemi kilkanaście lat temu, potem wojna o Nagorny Karabach i tak dalej, i tak dalej. Czyli naród dotknięty przez nieszczęścia, przez klęski wszelkiego rodzaju. Do tego dołożyła się żyłka kupiecka, która powodowała to, że Ormianie także sami wyjeżdżali dobrowolnie. No i w ten sposób w Polsce już kilkaset lat temu pojawili się Ormianie, którzy nie przyjechali prosto z Armenii, ale przyjechali akurat z Krymu. I to są ci Ormianie, którzy jeszcze do czasów II wojny światowej mieszkali na tak zwanych Kresach Rzeczpospolitej, czyli na terenie obecnej Ukrainy. Ale przez ostatnie kilkanaście lat do Polski napłynęła kolejna fala ormiańskich uchodźców, czyli Ormianie z Armenii postradzieckiej, postsowieckiej. I w zasadzie do pewnego momentu te dwie grupy Ormian, to są Ormianie i to są Ormianie, były sobie absolutnie w zasadzie obce, nie kontaktowały się ze sobą. Natomiast teraz widać już po tych kilkunastu latach, kiedy to największa fala tych najnowszych Ormian przez Polskę przepłynęła, sytuacja się powoli stabilizuje. Ludzie, uciekinierzy sprzed kilkunastu lat, których przeciętny Polak może najczęściej zaobserwować na bazarze handlujących, czy to elektroniką, czy tekstyliami. Trzeba tutaj podkreślić, że to są bardzo często, lub nie chcę mówić, że najczęściej, ale są to bardzo często ludzie z wyższym wykształceniem, zmuszeni właśnie przez los do wyjazdu z własnego kraju i zarabiania w taki, a nie inny sposób. Do przybywania w taki, a nie inny sposób w naszym kraju, ponieważ tutaj też nie wchodząc specjalnie w politykę, ustawodawstwo naszego kraju jest dosyć wrogie cudzoziemcom, nie tylko Ormianom. I uzyskanie możliwości stałego, legalnego pobytu są obwarowane wielu warunkami i wieloma przepisami. I tu nie tylko chodzi o czas czekania, ale czasami o łaskę urzędnika, która jeździ rzeczywiście na bardzo pstrym koniu. A więc są ci nowi Ormianie w Polsce. Ormianie przybysze z postradzieckiej Armenii, którzy, jeśli w ogóle są chrześcijanami, to są chrześcijanami, są to wyznawcy Kościoła Apostolskiego. Tutaj przypuszczam, że ksiądz kanonik jeszcze się wypowie na temat tych różnic dogmatycznych, historycznych, skąd to się wzięło. A więc są to przeważnie ludzie zateizowani, w których jednak często widać głód wiary, tego, czego nie było w ich kraju, chociaż Armenia i tak w porównaniu do innych państw, to znaczy republik Związku Radzieckiego, miała stosunkowo dużo swobody religijnej. Tak to można powiedzieć z dzisiejszej perspektywy, to jednak ci ludzie gdzieś są zagubieni. Jeśli w Polsce chodzą do kościoła, to chodzą do najbliższego kościoła katolickiego, bo sąsiedzi chodzą. Jeśli mieszkają na wschodzie Polski, to chodzą do cerkwi prawosławnej, ponieważ cała liturgia, czyli kult zewnętrzny, jest przypominający obrządek ormiański w ich kraju. I tych ludzi obecnie można szacować, ponieważ nie ma dokładnych statystyk, jest w Polsce kilkadziesiąt tysięcy. Jest to wielka grupa ludzi, większa niż inne nasze mniejszości, o których dużo wiemy, do których jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień. A więc powstało Centrum Badań Ormiańskich w Toruniu, które ma się zajmować Ormianami. Ja jestem socjologiem, ale nie chciałbym, aby to centrum, które jest w zasadzie jeszcze cały czas w trakcie organizacji, zajmowało się nie tylko Ormianami ze strony socjologicznej. Ja bardzo czekam i bardzo zachęcam i zapraszam do współpracy i historyków, i biologów, i historyków sztuki, i nawet tutaj przy pierwszym wejściu na antenę mówiliśmy o genetyce ormiańskiej. To już rzeczywiście, ja czasami żartuję, że jeśli ktoś się pojawi, kto będzie się chciał zajmować ormiańskim księżycem, to również serdecznie zapraszam do współpracy. Ksiądz kanonik pochwalił się własną stroną internetową. Ja także zapraszam do własnej tutejszej toruńskiej strony internetowej. Adres jest o wiele bardziej dłuższy i skomplikowany, ale postaram się go wyrecytować. Trzy razy www.centrum-armenia.uni, tak jak uniwersytet, .torun.pl. Serdecznie zapraszam do odwiedzin tej strony, która jest cały czas w trakcie rozbudowy, ale mam nadzieję, że do końca roku wszystkie aktualności, o których być może jeszcze dzisiaj będziemy mówili, na niej się znajdą.
Bardzo dziękuję. Tak też w międzyczasie i przed programem tym w telewizji i w radio po 18 i teraz tak sobie próbuję różne rzeczy czytać, też zajrzałem sobie na stronę internetową, tak szukałem ludobójstwo i Ormianie i trochę rzeczywiście różnych odnośników, bo tak można do jakiejś przeglądarki i znaleźć sobie nawet zdjęcia z tej książki, o której ksiądz dzisiaj mówił, która dzisiaj jakoś ujrzała światło dzienne. Tam też są te zdjęcia, bardzo tragiczne. To jest niesamowite, że tak wyprowadzano krwawo karawany deportowanych, kierowano najpierw na południe do Aleppo, czyli w stronę właśnie Syrii. Po drodze były one napadane przez kryminalistów, przez specjalne grupy. Wypuszczano nawet z więzień ludzi, żeby atakowano tych ludzi. I kiedy doszli do obozu, czy doszli do Aleppo, wtedy byli kierowani do obozów zagłady.
Tak, tylko te obozy to był po prostu teren pustynny, gdzie nie było żadnych baraków, żadnego pożywienia ani wody. I tam ci ludzie koczowali przez kilka tygodni, wymierali z głodu, z pragnienia, od słońca.
I tutaj też tak właśnie różni ludzie, i niemiecki oficer, i historyk francuski. No, ten niemiecki oficer mówił w 1968 roku, że powstał rządowy wydział historii, którego zadaniem było negowanie ludobójstwa Ormian i odrodzenia narodu tureckiego.
Tak, ten oficer to jest bardzo znana postać. Tak, Armin Wegner, który był sanitariuszem przydzielonym do armii tureckiej w czasie I wojny światowej, bo Turcja była po stronie państw centralnych, czyli po stronie Niemiec. Zresztą niestety oficerowie niemieccy, mówiąc takim językiem, no mieli swój brzydki udział w ludobójstwie, bo no koordynowali pewne rzeczy. Później sami to przenieśli na teren swój, czyli w czasie II wojny światowej. Natomiast Armin Wegner zdokumentował fotograficznie to ludobójstwo, przemycił te zdjęcia na zachód i w okresie międzywojennym upowszechniał, pokazał w wielu gazetach, dziennikach, jak naprawdę to wszystko wyglądało, był naocznym świadkiem. Po II wojnie światowej został honorowym obywatelem Armenii i był ambasadorem tych dobrej sprawy. Natomiast ten wydział, o którym mowa, oczywiście powstał przy rządzie tureckim, który no, robi wszystko, żeby zanegować. Termin ludobójstwo jest terminem zakazanym. Wynika to choćby z faktu, że ludobójstwo nie ulega przedawnieniu. Nie żyją już sprawcy. Niemniej naród turecki, rząd turecki, przede wszystkim odróżniam naród turecki od rządu tureckiego, rząd turecki obecny ponosi odpowiedzialność. Tak jak Atatürk, tak inni następcy jego są współwinni tej całej sytuacji.
Ale też no, jeżeli powstają takie właśnie agendy, prawie że rządowe, no to tak można powiedzieć.
Tak, ja tu wspominałem o całej akcji, jaką obecnie urzędujący w Polsce ambasador, pan Chandar Azer rozpoczął, no, obsyłał tutaj różne urzędy w Krakowie, również stronę kościelną, do najwyższych władz kościelnych docierał, przedstawiając dokumentację, że Ormianie to umarli, no, z wyniku epidemii, warunków atmosferycznych i że żadnego ludobójstwa nie było, mimo że wiedział, że stolica apostolska w osobie Ojca Świętego Jana Pawła II jednoznacznie na ten temat się wypowiedziała, czy takie kraje jak Francja to też uczyniły. Nawet wtedy, kiedy stawiano haczkar, do 40 moich kolegów księży ambasada turecka rozesłała e-maile atakujące organizatorów ustawienia krzyża ormiańskiego. I tu chciałbym się zapytać publicznie, no co na to Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych? Czy Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgadza się na to, że ambasador obcego państwa ingeruje w wewnętrzne sprawy, również wewnętrzne sprawy kościelne? W każdym chyba kraju by został uznany za persona non grata. Więc jeżeli Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie tylko toleruje taką działalność, zgadza się, ale samo wysyła pisma do bojkotu, no to świadczy o tym, że jest to wbrew wszelkim zasadom dyplomatycznym i no coś takiego jest nie do pomyślenia. Ja sobie tego nie wyobrażam, żeby na przykład społeczność żydowska, czy niemiecka, czy ukraińska, bardzo szanuję te społeczności, coś organizowało, a ambasada obcego państwa to ingeruje, albo rząd polski to ingeruje. To by się skończyło międzynarodowym skandalem. Ale niestety w Polsce jest tak, że są równi i równiejsi, są ambasadorowie bezkarni, wiele działań polskiego rządu jest pod dyktando tej czy innej obcej ambasady i niestety dzisiaj zbieramy tego żniwo.
Też ksiądz wspominał o tym, że różne rządy, różne państwa potępiały to, tak, i uznawały ludobójstwo na Ormianach. Też w kwietniu chyba tego roku Kanada uznała, parlament kanadyjski. No i wtedy tureckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło pisemnie, że Turcja stanowczo potępia decyzję parlamentu kanadyjskiego i oskarża kanadyjskich polityków o ślepe kierowanie się opiniami ludzi o ograniczonych poglądach. I mówią dalej, że niektórzy ograniczeni kanadyjscy politycy nie są w stanie zrozumieć, że takie decyzje oparte na jednostronnych informacjach pobudzą uczucia nienawiści wśród ludzi różnych narodowości i zepsują społeczny pokój. Tak podał ministerstwo tureckie.
No więc myślę, że to samo by się odnosiło właśnie do, choćby do Szwajcarów, że są ograniczeni, Słowacy, którzy zrobili to tydzień temu, Szwedzi. No rząd turecki, to po co się, przepraszam, powiem brzydko, po co się pcha do Unii, do Europy, jeżeli uważa, że tam są ograniczeni politycy? To tym bardziej nie powinien wkraczać do Europy, jeżeli uważa, że parlamentarzyści tych krajów nie wiedzą, co robią. No to jest zapętlenie się, pójście w ślepą uliczkę i myślę, że ta polityka, jaką reprezentuje obecnie urzędujący ambasador Turcji w Polsce, wyrządza przede wszystkim krzywdę narodowi tureckiemu, bo naród turecki no nie jest narodem, który jest złym narodem. To jest sprawa, wszędzie są ludzie dobrzy, źli, ponoszą odpowiedzialność, nie ponoszą, natomiast tutaj rząd, no łamiąc też prawa człowieka w swoim kraju, bo trzeba wyraźnie powiedzieć, że do niedawna były ogromne represje w Turcji wobec innej mniejszości muzułmańskiej skądinąd, czyli wobec Kurdów. Łamie się prawa człowieka, więzienia są pełne więźniów politycznych, prześladuje się, doprowadza się nawet do zgonów, więc rząd turecki no jest naprawdę rządem, który przede wszystkim powinien się bić we własne piersi, a później dopiero zwracać uwagę Kanadzie czy Francji, że tak czy inaczej postępuje. No zresztą, czy Stalin przyznał się kiedy do swoich zbrodni? Też. Do końca twierdzono, że nie było żadnych łagrów syberyjskich. Czy hitlerowcy się przyznawali do tego, że były komory gazowe w Auschwitz? Też mówiono, że nie ma. Dzisiaj, do dnia dzisiejszego jest sprawa KL Warszał, która jest wielokrotnie poruszana przez Radio Maria. Nawet po 60 latach nie można powiedzieć prawdy o tych wydarzeniach, czy na przykład o ludobójstwie Polaków na Kresach Wschodnich. Więc też i polska historia dotknięta jest takimi sprawami, które są tematami tabu. A rozwiązanie jest jedno, powiedzieć prawdę. Żeby nastąpiło pojednanie między narodami, miłość i zgoda, najpierw tą prawdę trzeba powiedzieć. O nic więcej nie chodzi.
A mówimy dzisiaj, czy sięgamy do tej wielowiekowej, czy kilkunastowiekowej historii Ormian, Armenii. Dotykamy też ludobójstwa. Jak to ludobójstwo wpłynęło na to, jak Ormianie patrzą na rzeczywistość, na drugiego człowieka, no, chociażby na tych, którzy coś takiego, taką ranę na narodzie uczynili?
Myślę, że te same mechanizmy są, jakie są wśród ludzi, którzy przeżyli II wojnę światową. Ja na przykład spotkałem Ormian, którzy mówią, że oni w Pana Boga nie wierzą, bo Pan Bóg dopuścił tak straszliwej zbrodni na ich narodzie. Z kolei są Ormianie, którzy mówią dokładnie odwrotnie, że przez to, że tyle ludzi jednak ocalało, że naród ormiański pomimo prześladowań przetrwał, że w Polsce odradza się obrządek ormiański, że właśnie Pan Bóg jest na niebie i czuwa nad narodem. Więc tu każdy indywidualnie może do tego podejść. Ale z drugiej strony na pewno sprawa ludobójstwa Ormian i uznania tego ludobójstwa bardzo łączy Ormian. To jest taka rzecz, że niezależnie od tego, do jakich kościołów należymy, czy jesteśmy wierzący, czy nie, czy mówimy na co dzień po polsku w domu, czy po ormiańsku, ale jeżeli się odwołujemy do swoich korzeni ormiańskich, to odwołujemy się do dwóch rzeczy. Do tego, że Armenia przyjęła chrześcijaństwo i kościół ormiański stanowi w ogóle jądro społeczności ormiańskiej na całym świecie. I druga sprawa, męczeństwo naszych braci. Nie tylko w czasie ludobójstwa. Przez wiele wieków nasi bracia płacili daninę krwi za wierność Jezusowi Chrystusowi. A ludobójstwo jest takim elementem, wobec którego żaden Ormianin nie może przejść obojętnie.
W naszym studiu jest jeszcze pani Krystyna Jędraszyk, której syn, pani Krystyna jest z Jasła, i pan Mariusz Karpiński z Krakowa, przyjaciel właśnie Rafała, który 2 lata temu zaginął w Turcji, który też żywo był zainteresowany tym ludobójstwem, tym, co stało się 90 lat temu.
No właśnie, mój syn, pomimo że nie miał żadnych korzeni ormiańskich, pojechał w 2002 roku w maju do Turcji, żeby nakręcić ten film, wypytać tam tych ludzi, co się zdarzyło w tym roku, którzy jeszcze by pamiętali. I do tej pory nie wrócił stamtąd. Podejrzewamy, że to też jakiś ma związek z tą sprawą i zaginięcie Rafała. Z tą sprawą, którą chciał tam, z tym filmem, który chciał tam nakręcić, że to jest powiązane jedno z drugim.
Pani Mariuszu?
No, my tak właśnie myślimy, jak tutaj pani Krystyna powiedziała. Rafał wyjeżdżał wielokrotnie do Turcji, 3-krotnie przed tym ostatnim wyjazdem. Do tego wyjazdu poruszał raczej się wokół tematów mniej drażliwych, bardziej może związanych z samą historią Ormian, tą wcześniejszą, tą średniowieczną. Teraz faktycznie w 2002 roku, jak pojechał, miał nakręcić film o roku 1915, udało mu się, według informacji, które posiadamy, dojechać zaledwie do jeziora Van, do miejscowości Tatvan, gdzie zaginął.
Jak to daleko, jeżeli chodzi o tą całą marszrutę, która to z miejscowości, ile zostało jeszcze?
Rafał zdążył po prostu przyjechać do miejsca, gdzie miał zacząć całą pracę. On z tej miejscowości dopiero miał jeździć po miejscach, gdzie były zlokalizowane klasztory kiedyś ormiańskie oraz wioski związane z Ormianami, i nic nie zrobił w tym kierunku, ponieważ coś się stało. Nic zupełnie, po prostu nie wykonał ani jednego zdjęcia.
Ja też nie wiem, czy to jest powodem tych dni ormiańskich, które organizujecie w Krakowie, bo teraz już otrzymałem też plakat od was, trzecie dni ormiańskie, które są też dedykowane Rafałowi.
Ja już tutaj przybliżę sprawę. Rafał, jako jedna z niewielu osób, przynajmniej mi znanych, interesowała się Ormianami. Tak też nas wciągła. Teraz, szukając go w Turcji, w sierpniu tego roku mogliśmy te miejsca zobaczyć na własne oczy. One są wyjątkowe, piękne i niepowtarzalne. I pani Krystyna Jędraszyk zdecydowała się, że chce pokazać po prostu te miejsca sfotografowane na wystawie. Tak powstał pomysł trzecich dni ormiańskich, dołożenia własnej, naszej cegiełki do tych uroczystości, które będą w 2005 roku ormiańskich. I w ten sposób zdecydowaliśmy się stworzyć wystawę, która ruszy w Krakowie w Bibliotece Wojewódzkiej 11 stycznia 2005 roku. Będzie uroczysty wernisaż, na którym będzie można zobaczyć zdjęcia, 70 zdjęć w dużym formacie przedstawiających katedrę na wyspie Achtamar oraz miasto tysiąca kościołów, była stolica Armenii, mówię tutaj o mieście Ani. Oprócz tego pokażemy bardzo dużą reprodukcję góry Ararat oraz panoramy ponad 6-metrową miasta Ani.
Takie pytanie, czy jest jakieś archiwum, czy ktoś stara się, czy są jakieś jeszcze archiwalne zdjęcia, informacje, może jakieś kroniki, filmy, jak to jest z tą historią, myśląc o tym roku 1915?
Oczywiście rząd turecki robi wszystko, żeby zniszczyć wszelką dokumentację, czyli niszczy swoje dokumenty. Do archiwów tureckich nie są dopuszczani naukowcy z różnych krajów. Relacje są bardzo liczne, świadków, którzy przeżyli, i świadków bezstronnych, tak jak wspomniany oficer niemiecki Armin Wegener. Są relacje ambasadorów obcych państw, także są relacje nuncjatury papieskiej i działań, które podejmował ówczesny Ojciec Święty Benedykt XV, który jako jeden z nielicznych przywódców świata w czasie I wojny światowej wołał donośnym głosem w obronie Ormian. Zresztą Ojciec Święty Jan Paweł II, będąc w Armenii, przypomniał te słowa, a nawet odsłonięto później tablicę pamiątkową ku czci Ojca Świętego Benedykta XV. Są liczne opisy, są dokumentacje innych fotogramów wykonanych przez dziennikarzy europejskich. Więc to nie chodzi o brak dokumentacji. Chodzi o to, że istnieje zmowa milczenia wokół tej sprawy. Turcja rzeczywiście leży w ważnym punkcie strategicznym. Niektórzy mówią o niej, że jest niezatapialnym lotniskowcem między Europą a Azją. Później po II wojnie światowej była przyczółkiem NATO wobec Związku Radzieckiego. Obecnie jest ta nieszczęsna wojna w Iraku, poprzednia wojna w Iraku także w 1991 roku. I wszystko to powoduje, że rząd turecki szachuje, zwłaszcza rząd amerykański, tymi sprawami. Daje do zrozumienia, że jeżeli ludobójstwo by zostało uznane, to wycofa na przykład bazy amerykańskie. I co jest ciekawe, że kongresmeni amerykańscy i senatorowie byli skłonni uznać to ludobójstwo, ale najpierw przeciwko temu oddziaływał George Bush.
Bo też już przynajmniej 11 rządów takich regionalnych.
Tak, tak. Stanów 11 Stanów uznało. Były przygotowane deklaracje i najpierw storpedował to prezydent George Bush, później Clinton, teraz George Bush Junior, który też się w tej sprawie zachowuje bardzo nie w porządku. Ale argument jest jeden, tu się nie mówi też o żadnej moralności. Mówi się o to, że nie mówmy na ten temat, bo mamy bazy amerykańskie. To samo robi rząd polski. Mamy żołnierzy w Iraku, chcemy być usłużnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, więc nie mówmy o ludobójstwie Ormian. I w ten sposób tylko ta sprawa się zaognia. Bo gdyby raz to powiedziano, raz wyjaśniono, nastąpiło pojednanie, tak jak następuje pojednanie między różnymi narodami. Kiedyś na przykład Francja z Niemcami prowadziła zaciekłe wojny. Verdun to jest przecież jeden wielki cmentarz setek tysięcy żołnierzy po obu stronach. Ale musi nastąpić pojednanie. A pojednanie może nastąpić naprawdę. Więc dalsze działania tego typu tylko uniemożliwiają. A tutaj wspominając jeszcze Rafała, to trzeba powiedzieć, że on jest też, jego sprawa jest pokłosiem nieuznania ludobójstwa Ormian. Bo wszystko wskazuje na to, że jego zainteresowania ludobójstwem Ormian, jego fascynacja kulturą ormiańską, doprowadziły do tej sytuacji, że nie wiemy, co się z nim stało. Żyjemy tu wszyscy, łącznie z matką, w sytuacji takiej, że widzimy, że również i władze polskie, i tureckie torpedują. chciałem pojechać na wyprawę poszukiwawczą. Ambasada turecka nie wydała mi wiz. Rząd polski nie zrobił nic. Dlaczego ja jako duchowny katolicki nie mogę wjechać do kraju, do którego wjeżdża taka ogromna grupa ludzi, żeby się na przykład opalać na plaży? Jeżeli turyści mogą jechać do kurortów, to dlaczego księdzu katolickiemu nie wolno wjechać do tego kraju? Ale znowu Ministerstwo Spraw Zagranicznych nabrało wody w usta, po cichu dawano zrozumienie władzom kościelnym, że lepiej tego nie ruszać, że właśnie żołnierze polscy, polscy kapelani są w Iraku i tak dalej. To jest jedna śpiewka, która powoduje, że to są kolejne ustępstwa rządu polskiego. I boimy się o Rafała, o tą całą sytuację. Rozpoczął się już trzeci rok jego nieobecności i bez jakiegoś przełomu w tej sprawie, no najprawdopodobniej znowu będziemy tkwili w niepewności.
Dziękuję. Panie doktorze?
Ja też może nawiążę do tego, co ksiądz kanonik mówił o tym, abyśmy się starali dociec prawdy. I do tej wystawy organizowanej w Krakowie. Jest to znakomite miejsce i znakomity sposób, aby całą sprawę po raz kolejny nagłośnić. Z ekipą poszukiwawczą kilka miesięcy temu pojechała tam ekipa z kolei telewizyjna TVN. Powstał z tego niewielki materiał telewizyjny i sprawa znowu przycichła. Natomiast ta wystawa może być właśnie takim miejscem, który po raz kolejny wydobędzie poszukiwaczy prawdy na światło dzienne. I tutaj właśnie, kiedy jeszcze byliśmy poza studio, ja zaproponowałem, aby ta wystawa zaczęła objeżdżać przez całą Polskę. To są te plany Centrum Badań Ormiańskich w Toruniu, o których jeszcze nie było tutaj mowy, aby oprócz pewnej działalności naukowej, bo do tego w zasadzie centrum zostało powołane, prowadzić również działalność kulturalną, czy też kulturotwórczą. I chcielibyśmy się w przyszłym roku, tym roku jubileuszowym, roku 1600-lecia od momentu powstania alfabetu ormiańskiego, roku 90. rocznicy ormiańskich rzezi, bo też ta nazwa jest często używana, niektórzy mówią na to genocyd, jak się przyjęła nazwa Holokaust na ludobójstwo stosowane wobec Żydów, tak się mówi czasami genocyd na ludobójstwo ormiańskie, a więc Centrum Toruńskie chciałoby się włączyć w te rocznicowe obchody i zaproponowałem, aby ta wystawa kiedyś tam, jeśli już zostanie obejrzana w Krakowie, aby przyjechała do Torunia i może jeszcze dalej. Chcielibyśmy pomóc, aby tą wystawę wielu fotogramów zaprezentować w środowiskach ormiańskich i w Warszawie, i na Dolnym Śląsku, w Oławie, gdzie istnieje duże skupisko Ormian polskich, tych Ormian pochodzenia jeszcze właśnie kresowego. W Elblągu jest środowisko ormiańskie bardzo silne i byłaby to okazja, aby słuchacze Radia Maryja z całego kraju mogli tą wystawę zobaczyć. Taki niewielki przyczynek do poznania historii kultury Ormian, a przy okazji właśnie do poznania historii zaginionego Rafała, bo przecież te poszukiwania zeszłoroczne jeszcze się nie skończyły. Jeszcze jest nadzieja, że Rafał zostanie znaleziony. No, poszukujemy wszelkiego rodzaju pomocników, środków i państwa pomocy.
Dziękuję, panie Mariuszu.
Ja chciałem tylko dodać, że taka najlepsza wiadomość sprzed kilku dni, jaką mamy w sprawie Rafała, to to, że sprawa Rafała w Turcji ma pełnomocnika, adwokata, którym jest Eren Keskin, pani adwokat Eren Keskin, która jest legendarną prawniczką zajmującą się łamaniem praw człowieka w Turcji. Jest to osoba, która się tą sprawą zajmuje i to nas cieszy, ponieważ może to spowodować jakiekolwiek wyjaśnienie sprawy Rafała. Natomiast chciałem dodać, że zwróciliśmy się do rządu polskiego o pomoc, poruszenie sprawy zaginięcia Rafała na forum Parlamentu Europejskiego właśnie za dwa dni, 17 grudnia, prosząc ich, aby tę sprawę poruszyć przy władzach tureckich, żeby zaczęto coś w tej sprawie po prostu robić, bo według informacji, które posiadamy, nic nie jest robione od tych prawie 3 lat. Mało tego, sprawa trafiła w połowie sierpnia do prokuratury tureckiej i zapewniono nas, że ruszy. Ruszy bardzo szybko, zapewniali nas władze tureckie, zapewniał nam wojewoda Vilayet-Van, szef policji. Natomiast już w tym momencie dostaliśmy informację od naszego adwokata, który jest w Turcji, że akta prokuratury tureckiej w sprawie Rafała są puste.
Dzisiaj temat o Ormianach i Armenii. Numer telefonów do naszego studia kierunkowy 056 Polska Północna 655 23 55 Polska Południowa 655 23 56 i numery dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się pięknie ojcu Grzegorzowi, księdzu kanonikowi i zaproszonym gościom Edmund z Gniezna. Chciałbym dać świadectwo o narodzie ormiańskim. Powiem, jakoś tak Bóg prowadził nas w życiu, że mieliśmy okazję zaprzyjaźnić się z rodziną ormiańską. Mieszkali oni nawet przez kilka miesięcy w naszym domu. Żona była u nich, że tak powiem, za wschodnią granicą. No ale to już nie jest takie ważne, ponieważ przypuszczam, że słuchają też Radia Maria w tej chwili przez internet. To serdecznie pozdrawiam państwa Alciudzian i Wardanian, którzy obecnie przebywają w Moskwie. Z całego serca was, kochani, pozdrawiam. A o Ormianach chciałbym powiedzieć, że jest to naród wyjątkowo szlachetny. Oprócz zdolności, o których w audycji już była mowa, zdolności organizacyjnych, handlowych, no wielkim darem jest także dar języków i wielkie talenty muzyczne. Zresztą w Radiu Maria na rocznicy bodajże w 97 albo 8 roku śpiewała Ormianka. Zapomniałem w tej chwili, jak się nazywała. Wspaniałe, surowe takie pieśni sprzed 1500 lat ormiańskie właśnie. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że ta szlachetność, ich wielka otwartość, spotykała się często nawet od nas Polaków z pewnym niezrozumieniem, delikatnie mówiąc. Po prostu niektórzy Polacy wykorzystywali ich otwartość, ich szczerość, ich takie naprawdę otwarte serce. Zresztą powiedzonko ormiańskie mówi, na tym leżało serce. To znaczy, że ta sprawa, która była załatwiana z najlepszych chęci, z najlepszego serca. Wiele mógłbym mówić o związkach jeszcze mojej rodziny, Polski i konkretnie Radia Maryja z Ormianami. Nasi przyjaciele na przykład byli też w siedzibie naszej rozgłośni, gdzie mogli poznać ojca dyrektora. Otrzymali wspaniałe upominki dla swoich dzieci. Innym takim polsko-ormiańskim akcentem jest fakt w Moskwie, w kościele Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej odbywają się również msze święte w obrządku ormiańskim. Także jesteśmy narodami sobie chyba bardzo bliskimi poprzez historię, poprzez kulturę. Ormianie nigdy nikogo nie napadali, podobnie jak Polacy, i są naprawdę, naprawdę szlachetnym, uczciwym, pięknym narodem. Tyle mojego świadectwa.
Dziękuję, panie Edmundzie. Z Panem Bogiem. Czy następny telefon odbieramy?
Następny telefon.
Następny. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem na antenie.
Tak, jest pani. Skąd telefon?
Mówi Anna z Mazowsza. Ja wysłuchałam wstępu do tej audycji i mój telefon jest spowodowany pewną koniecznością wyrażenia mojego stanowiska. Chciałabym prosić ojca o możliwość skończenia. Ja będę mówić tylko merytorycznie. Może ja przedstawię się w ten sposób, że ja znam definicję ludobójstwa w prawie międzynarodowym. Mam ją przed sobą, tak jak konwencję dotyczącą między innymi. Jest to konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. W związku z tym ja wiem, co będę mówić i co chcę powiedzieć. Chciałabym przede wszystkim zaprotestować, i to jest pierwszy cel mojego telefonu, przeciwko porównywaniu rzeczy nieporównywalnych. Na przykład ludobójstwo dokonane, tak jak to autorzy tutaj, goście audycji mówią, ludobójstwo dokonane na Ormianach przez Turków, na przykład z KL Warszał. Ja zdecydowanie...
To ja pani już zacznę czytać. Deportowano również Ormian z zachodniej części Turcji i Cylicji, wywożono ich pociągami towarowymi. Zabijano na różne sposoby. Topiono w Morzu Czarnym, mordowano w prymitywnych komorach gazowych, palono w grotach, truto. Karawany deportowanych zatrzymywano nad jeziorami, których wody zatruwano. Wielu zmarło także na cholerę i tyfus. To jest tylko fragment tego, co chciałem pani zacytować. Oczywiście, że pani może.
Cieszę się bardzo. Przede wszystkim KL Warszał był organizowany przez okupanta w czasie wojny spowodowanej przez okupanta hitlerowskiego, czyli naród niemiecki, na terytorium państwa polskiego. Był to okupant, najeźdźca, agresor. I teraz przechodząc do sprawy Ormian na terenie Turcji. Otóż moje pytanie jest takie. Czy Ormianie mieli prawo żądać od Turków autonomii? Co było przyczyną tego? Czy Ormianie są rzeczywiście niewinni? To znaczy, ja rozumiem emigrację i jej konieczność, ale jestem zdecydowaną przeciwniczką praw mniejszości narodowych w postaci autonomii na terytorium cudzego państwa narodowego.
Czyli, proszę panią, w imię, nawet gdyby ktoś się starał o autonomię, ktoś ma prawo wymordować 1,5 miliona ludzi?
Nie twierdzę tego. I tego nie powiedziałam i proszę nie wkładać mi tego w usta. Ja jestem przeciwniczką ludobójstwa w każdej formie.
No tak, tylko że tutaj ja nie widzę jakiegoś problemu, jeżeli zginęło 1,5 miliona ludzi, a my się tutaj, prawda, zastanawiamy nad jakimś nazewnictwem.
Ja może zadam pytanie, czy Polska, która walczyła swoją niepodległość przez 125 lat, miała prawo wobec rządu rosyjskiego, który najechał ich ziemię, Prus i Austro-Węgier, przecież ziemie ormiańskie zostały podbite w barbarzyństwie.
Z kim ja rozmawiam?
Z księdzem.
Tak, ksiądz Tadeusz Zaleski.
Proszę księdza.
Z Ormianinem.
Tak. Ale proszę księdza, ja chciałabym prosić o kulturalne zachowanie się w stosunku do mnie. Ja chciałabym... Ja wysłuchałam państwa, a państwo nie pozwalacie mi skończyć mojej myśli. Ja się przedstawiłam, ja jestem przeciwniczką wszelkiej formy ludobójstwa. Ale państwo dopuszczacie się porównywania rzeczy nieporównywalnych. I przeciwko temu protestuję.
Proszę panią, to jeżeli... Rzeczywiście, ja nie wiem, co trzeba jeszcze, pani mówi, bo nie chcemy mówić, że właśnie w Armenii czy w Turcji, gdzie wymordowano, stawiano takie komory jak w KL Warszał, my nie mówimy o takiej eksterminacji, tylko gdyby liczyć, gdyby dodawać liczby i porównać całość tej populacji, która na przykład zamieszkiwała Turcję, nie wchodzimy w kwestię tego, czy ktoś się starał o to, żeby prawda, mieć autonomię swoją, czy jeżeli tam żyło 2 miliony ludzi i ktoś pozbawi życia 1,5 miliona ludzi, czy jest jakaś, prawda, różnica? Tutaj inni ludzie poddawani byli na przykład strasznym torturom, takim jak ukrzyżowanie, nabijanie na pal, obdzieranie ze skóry, ucinanie kończyn, a w Anatolii wymordowano księży, wybitne osobistości, skonfiskowano dobra Ormian, rozpoczęto prowadzoną etapami deportacje kobiet, dzieci i starców. Dzieci także porywano i zmuszano je do przejścia na islam. No i tak można by czytać dalej. Przepraszam bardzo, że tak, bo nie chciałbym, żeby pani się czuła tutaj, prześladowana, czy że
jestem,
wchodzę...
Jestem, aha. Ponieważ nie dopuszcza się mnie do głosu. Ja nie jestem przeciwko ludobójstwu ja jestem przeciwko ludobójstwu w każdej jego formie. I proszę mi, że tak powiem, nie wkładać usta...
Przepraszam,
tego,
to ja mam pytanie, ja mam pytanie. Czy pani uważa, że wymordowanie 1,5 miliona Ormian jest ludobójstwem, czy też nie?
Ja...
Proszę mi odpowiedzieć, tak czy nie?
Proszę... Księdza,
czy może mi pani odpowiedzieć tak, czy nie?
Chwileczkę. Proszę nie żądać takiej odpowiedzi, ponieważ byłaby ona odpowiedzią nieodpowiedzialną. Ja nie znam tej sprawy na tyle, żeby na to odpowiedzieć.
Dlatego, wie pani co, jeżeli pani nie zna sprawy, to ja bym nie telefonował. Tutaj są ludzie, którzy poświęcają temu też czas. Dzisiaj nawet, jak ksiądz, nasz gość powiedział, została wydana książka. Nie wiem, gdyby pani chciała, można taką książkę też zdobyć. Ja tutaj poproszę księdza naszego księdza kanonika poprosić o to, żeby powiedział, gdzie taką książkę można sobie zakupić i wtedy myślę, że też można nawet sobie wyrobić zdanie, prawda?
Ja mogę jeszcze coś powiedzieć, proszę księdza?
Proszę bardzo, oczywiście.
Proszę księdza, w związku z tym niestety muszę stwierdzić, że Radio Maryja nie pierwszy raz jest stronnicze. I niestety nie daje się wypowiedzieć nawet merytorycznie osobom dzwoniącym. Ja chciałam tylko zaprotestować przeciwko porównywaniu na przykład sytuacji KL Warszał i obroną każdego narodu na swoim terytorium przed autonomią okupanta wewnętrznego, jakim są mniejszości narodowe. To są zawsze piąte kolumny. Granicą praw mniejszości narodowych są prawa narodu na własnym terytorium. I ja jestem zwolenniczką państwa narodowego i mam prawo bronić w sensie ogólnym i merytorycznym bronić praw narodu na własnym terytorium. I nie wiem, czy mniejszości ormiańskiej należało się autonomia. Musiałyby być przyczyny tego. Tego aż tak nie znam. Państwo to tego w ogóle nie dotykacie. I jestem przeciwniczką praw nadludzi dla mniejszości narodowych. To chciałam powiedzieć. W sensie merytorycznym i ogólnym. Natomiast nie wypowiadam się, czy to było ludobójstwo, czy to ludobójstwo nie było. Chciałam tylko zauważyć, że mniejszości narodowe nie mogą mieć praw nad ludzi. I to chciałam przy tej okazji powiedzieć. Niemniej, jeszcze raz stwierdzam, że audycja jest stronnicza.
A ja pani chciałem powiedzieć, że dałem się pani wypowiedzieć, ile pani chciała, a dalej pani ma swoje zdanie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
Znaczy, no nie rozumiem tej nienawiści do mniejszości narodowościowych. Ja może odpowiem sam za siebie. Jestem księdzem katolickim, należę do archidiecezji krakowskiej i w moich żyłach płynie krew polska, ukraińska i ormiańska. Ja sobie swoich rodziców, dziadków i pradziadków nie wybierałem. Uważam się za lojalnego obywatela Rzeczypospolitej. Byłem kapelanem Solidarności. Prowadzę fundację dla osób niepełnosprawnych, która ma 30 ośrodków na terenie całej Polski. I trochę mi to ubliża, że z powodu mojego pochodzenia, że mam takie, a nie inne rysy twarzy, mogę być traktowany jako coś gorszego w Rzeczypospolitej. Zwłaszcza, że Rzeczpospolita Jagiellonów, czy później druga Rzeczypospolita, powstawała jako zlepek bardzo wielu kultur, tradycji i chyba na tym leży bogactwo. Jest wielu wybitnych polskich twórców kultury, sztuki, polityków, którzy nie byli z pochodzenia Polakami, jak Fryderyk Chopin, ani imię, ani nazwisko nie jest obce, czy nasz najważniejszy arcybiskup ormiański Józef Teodorowicz, który był Ormianinem, ale był równocześnie posłem i senatorem II Rzeczypospolitej i został za swoje zasługi pochowany na cmentarzu Olon Lwowskich. Ja myślę, że pani chodzi nie tyle o ludobójstwo, co jakoś dziką nienawiść, przepraszam za określenie, ale z pani strony też padły trudne słowa, do mniejszości. Szkoda, bo akurat to, że Radio Maryja daje głos społeczności ormiańskiej, pokazuje pluralizm tego radia i to jest rzecz, która jest chwalebna i myślę, że bardzo ogromnie to jest wielkim plusem radia, że widzi tą mniejszość. Więc co do samego ludobójstwa, no ojciec Grzegorz tutaj cytował te fragmenty. No nie będziemy mówili, czy zamordowanie na pustyni, spalenie żywcem jest ludobójstwem, czy nie jest, bo to wszystkie poszczególne narody uznają. I dlaczego, co sprawa autonomii? Czy Ormianie dążyli do autonomii, czy nie, to nie usprawiedliwia ludobójstwa. W niczym. To nie ma takiego przełożenia, że jeżeli jest mniejszość i chce na przykład autonomii, chrześcijanie chcą autonomii w państwie muzułmańskim, to można ich wymordować. A gdyby na przykład w naszym społeczeństwie inna mniejszość chciała, albo na przykład Polacy, którzy są w mniejszości, na przykład teraz na Ukrainie, to co mamy, można wymordować ludność polską na Ukrainie tylko dlatego, że na przykład chcą języka polskiego w kościele, czy w szkole? A co z Polakami na Litwie? Czy też ich można za to wymordować, bo chcą na przykład autonomii, chcą używania polskich nazwisk, chcą mieć na przykład obraz Miłosierdzia Bożego w swojej kaplicy? Czy to w ogóle można jakiekolwiek rzeczy przełożyć?
Czy to uprawnia, czy upoważnia, do takich czy innych działań?
Książka pana Grzegorza Kucharczyka jest napisana przez człowieka czystej krwi Polaka. Pan Grzegorz Kucharczyk, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, napisał książkę Pierwszy Holokaust, dzisiaj promowaną. I przez to, że jako Polak opisał, to jest bardzo obiektywny. I dlatego na tą książkę się powołujemy, jak na inne opracowania. Myślę, że ten głos trochę pokazał też pewne problemy, że no jednak jest pomieszanie pewnych pojęć. Ja wiem, że powiedzenie ludobójstwo jest bardzo trudne w Polsce, ale jeszcze tak, żeby nie przedłużać, mój ojciec jest Polakiem, nieżyjący, i pochodził z wioski czysto polskiej na Ukrainie i też przeżył ludobójstwo, bo jego sąsiedzi w nocy z 28 na 29 grudnia, sąsiedzi Ukraińcy należący do UPA, otoczyli tą wieś i wymordowali większość mieszkańców. Więc to nie usprawiedliwia nic, ani tego morderstwa, ludobójstwa. To jest wieś Korościatyn, powiat Buczacz na województwie tarnopolskim. Teraz była 60. rocznica. No w imię jakich wartości mogli inni wymordować ich za to, że byli Polakami? Więc to dotyczy różnych społeczeństw. Dlatego trzeba mówić tą prawdę o ludobójstwie. Nie bać się tego słowa.
Jeszcze pan doktor słowo.
Tomasz Marciniak. Ja także chciałbym się odnieść do wypowiedzi pani Anny z Mazowsza. No, rzeczywiście bardzo naładowanej emocjonalnie, ale sama słuchaczka się przyznała, że niezbyt zna się na tych sprawach, na przyczynach i tak dalej. Wytknęła nam tutaj, że przyrównujemy KL Warszał do ludobójstwa, do genocydu ormiańskiego i że to są rzeczy nieporównywalne i jak to z tą mniejszością w Turcji. Trzeba sobie uświadomić, i tutaj jest właśnie brak wiedzy historycznej, że te tereny, gdzie mieszkali ci Ormianie, którzy zostali potem wymordowani, to były tereny rdzennie ormiańskie i oni tam nie byli mniejszością. Kiedyś tam sięgało państwo ormiańskie, które dopiero potem Turcja zagarnęła i Ormianie, którzy żyli we własnym kraju, stali się częścią narodu ormiańskiego zamieszkałą na terenie Turcji. I różnica także jest taka między na przykład Holokaustem dokonywanym przez hitlerowców w Polsce, czy też eksterminacją ludności polskiej dokonywaną przez Niemców. Tak jak pani zauważyła, różnica jest taka, że tam, to znaczy tutaj u nas zrobił to okupant, najeźdźca, a tam zrobił to rząd na obywatelach własnego kraju, obywatelach innych etnicznie. I właśnie tak jak ksiądz Tadeusz tutaj powiedział, nic nie usprawiedliwia takiego mordu. Jest to ewidentne ludobójstwo. Czy je będziemy przyrównywać do czegokolwiek, czy nie? Jasne. Te rzeczy nie są w ogóle nieporównywalne i nie można przyrównywać, brać na wagę, miarkę, że tutaj zamordowano na przykład 10 tysięcy ludzi, a tutaj 1,5 miliona. To są rzeczy, których nie powinniśmy w ogóle według mnie ujmować w kategoriach liczbowych.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jadwiga z Łodzi.
Witamy.
Ja chciałabym Państwa w studio gorąco przeprosić za tą poprzednią wypowiedź tej pani Anny i wszystkich słuchających nas Ormian i ludzi dotkniętych tą zbrodnią. Cóż powiedzieć, cóż tu się dziwić politykom, którzy się nie przyznają do oczywistych faktów ludobójstwa. No tak jak na przykład mamy sprawę zbrodni katyńskiej. Oczywiście tutaj też się stwierdza, że nie było ludobójstwa. Więc cóż się dziwić politykom, którzy mają w tym swoje jakieś ogromne cele polityczne, międzynarodowe, oligarchiczne, czy Bóg wie jeszcze jakie inne. Jeżeli słuchaczka Radia Maryja wypowiada się w ten sposób i to na zasadzie, nie wiem, nie znam się, ale stwierdzę. powiem, że to nie było ludobójstwo. Nie znam się, nie czytałam, nie słyszałam, ale to nie jest ludobójstwo. I nie lekceważąc nikogo, ja bym się jednak wypowiedziami pani Anny z Mazowsza tak nie przejmowała, bo ona już zasłużyła się w cudzysłowie niejednokrotnie na antenie Radia Maryja. Ja sobie przypominam jej oburzający atak na pana Krzysztofa z Rzymu, kiedy używając jakichś ohydnych, napastliwych zarzutów, po prostu tego człowieka zniesławiła, co spotkało się oczywiście z natychmiastową reakcją słuchaczy. Dziękuję za tą audycję i jeszcze raz przepraszam. Mam takie poczucie, że osobom, które wiele robią dla tej sprawy, stała się krzywda po prostu. Szczęść Boże na wasze dzieło, uświadamianie, na poszukiwanie zaginionego reportera i wszelkie najlepsze myśli i życzenia kieruję do państwa. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja też niestety mam na imię Anna, ale dzwonię z Kanady.
Nie, to niestety, właśnie bardzo dobrze, że pani ma Anna.
Dzwonię z Kanady, proszę ojca.
Tak.
I witam bardzo serdecznie gości zgromadzonych w studio. I może też krótko już tak nawiążę do tego telefonu takiego bardzo takiego...
Ja bym adrem, a to już zostawiamy.
Nie, ale ojcze, tak, oczywiście, nie chcę kontynuować tego, aczkolwiek inne wypowiedzi słyszałam wielokrotnie pani Anny i w związku z moją też poprzedniczką chciałam powiedzieć niejako też, że pani Anna też nazwała osoby, które wyemigrowały za granicę, tak wzięła po prostu wszystkich do jednego wora i nazwała zdrajcami. Przy czym ja naprawdę nie czuję się zdrajcą i nikogo nie zdradziłam i myślę, że takich są tysiące na całym świecie. To może tak krótko tylko do tego, bo nie chcę po prostu tego tematu wyczerpywać. No, różni ludzie są, aczkolwiek wylać wiadro po mnie przy okazji nawiad na Radio Maryja to też jest niestosowne. Ale ja bardzo dziękuję za ten program, proszę ojca. Nie słuchałam wcześniej, bo wcześniej była audycja chyba w telewizji, prawda? Spotkanie, tak?
Tak.
No więc ja dopiero od kilkunastu minut słucham w radiu.
Dziękujemy, pozdrawiamy panią i pozdrawiam. Naszych przyjaciół w Kanadzie.
Jednocześnie chciałam też pozdrowić księdza Tadeusza, z którym miałam okazję też tak krótko spotkać się w Krakowie. U pani Oli i u pana Jurka. Nie wiem, czy sobie ksiądz przypomina.
Tak, tak. To już teraz tak.
Wiem, o kogo chodzi.
No więc chyba ksiądz wie z nim.
Tak, tak.
I jednocześnie pozdrawiam księdza Adama Stawarza przy okazji i dziękuję za ten program. I faktycznie ja tu w Kanadzie spotkałam się z Ormianami, z ludzi pochodzenia ormiańskiego, z Armenii, którzy, no mogę potwierdzić to, że bardzo szybko uczą się języków obcych. Także to, i są bardzo sympatyczni i taki miałam kontakt, bardzo taki miły. A w ogóle program jest bardzo interesujący, bo ksiądz mówi tak niesamowicie, tak wciągająco, pomimo, że ten problem, który jest poruszany, nie jest mi tak bardzo znany, ale słucham to z zainteresowaniem i gratuluję programu i bardzo dziękuję.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Proszę bardzo, Radio Maria. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Barewdzes. Pozdrawiam ojca Grzegorza. Pozdrawiam naszego duszpasterza, księdza Tadeusza. Mówi Grażyna z krakowskiej wspólnoty ormiańskiej. Chciałam króciutko. Wczoraj w Dzienniku Polskim ukazał się taki artykulik na temat negocjacji z Ankarą o wstąpieniu Turcji do Unii Europejskiej i szef francuskiej dyplomacji Michel Barnier powiedział, cytuję ten artykuł, powiedział, że Francja będzie zabiegać o przyznanie się Turcji do ludobójstwa Ormian w latach 1915-1923. Artykuł napisała pani Marta Poznańska. Co na to pan Truszczyński i co na to pani Anna z Mazowsza? Chciałam powiedzieć, że pani, która śpiewała, to była pani Flora Nazarian.
Pani tak wszystko...
To dla pana Edmunda.
No, tak pani jest dobrze zorientowana.
No, ja jestem Ormianką.
I u miasta Kutyl na
Czeremoszu. ormiańskiego. I jeszcze chciałam powiedzieć, przypomnieć księdzu Tadeuszowi, że oprócz posła Rokity na odsłonięciu Haczkaru, był obecny jeden z trzech Ormian w Sejmie Polskim, Wojciech Mojżesowicz. Co prawda nie przemawiał, ale był przewodniczącej komisji rolnej. To jest mój brat cioteczny, no więc miło mi, że jeszcze jeden poseł był na tym odsłonięciu. Pozdrawiam wszystkich najserdeczniej.
A możecie sobie coś miłego tutaj powiedzieć po ormiańsku, tak?
Próbuję. W takim momencie, kiedy mówi się o ludobójstwie, to można powiedzieć tylko jedno. Surpastwat, surpiew chyzor, surpiew anmach, wohormiac mes.
Tak. Panie myślę. Boże, Wszechmogący, zmiłuj się. Święty Boże, święty,
tak
mocny,
jest,
święty.
Tak jest, zmiłuj się nad nami. Dziękuję pięknie. Oddaję anteny innym chętnym.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Dodam tylko, że pani Grażyna pochodzi z takiego bardzo specyficznego miasta, o którym warto powiedzieć, Kuty nad Czeremoszem. Była to granica między Polską a Rumunią w okresie międzywojennym. Miasteczko założone przez Ormian i zamieszkałe przez Ormian. Osobą, która chrzciła panią Grażynę, był proboszcz tej parafii, a zarazem senator Rzeczypospolitej, ksiądz Samuel Manugiewicz, wybitna postać, nawet burmistrz tego miasta, był przez pewien czas burmistrzem tego miasta, a z nim jest związana taka historia mało znana, bo Kuty to było miasto, przez które wyjeżdżał na emigrację rząd polski, prezydent Mościcki i wódz naczelny Rydźmigły. Był drewniany most nad Czeremoszem do Wyżnicy, która była po stronie rumuńskiej, i ostatnim kapłanem, który błogosławił wyjeżdżających polskich członków rządu, był właśnie Samuel Manugiewicz, Ormianin. Jeden z ministrów prosił go, żeby on jako senator wyjechał również z Polski, ale on odmówił, powiedział, że jego obowiązkiem jest być w ojczyźnie. Co więcej, odmówił wyjazdu w 1945 roku, kiedy te tereny zostały włączone do Związku Radzieckiego. On jako jedyny kapłan ormiański, katolicki, pozostał na tych terenach i zmarł dopiero w 1956 roku. Był ociemniały, chory na cukrzycę, w wielkich boleściach, opuszczony przez wszystkich, ale nigdy do końca życia nie opuścił ani swojej parafii, ani nie opuścił ziemi, której był senatorem. To jest też taki przykład, że
prawdziwej miłości,
prawdziwej miłości Kościoła, tak, miłości ziemi i podwójnego patriotyzmu, bo tak Józef Teodorowicz, jak i większość Ormian mieszkających w Polsce, my mamy dwie ojczyzny, Armenię, większość z nas Ormian nie była w Armenii, ja byłem raz w życiu, ale jest dla nas ta druga ojczyzna, czyli Polska, i służymy jednej i drugiej ojczyźnie, będąc lojalni również wobec Rzymu, bo należymy do kościoła ormiańsko-katolickiego. Natomiast co do Kanady, trzeba wspomnieć, że jest tam duża społeczność ormiańska. Między innymi tam urodził się w Egipcie, ale tam mieszka Atom Egoyan. Jest to wybitny reżyser pochodzenia ormiańskiego, który nakręcił film Ararat. W Polsce film praktycznie zakazany, bo porusza tematy ludobójstwa. Znajduje się tylko na kasetach. Jest rozprowadzany. Pokazuje zmagania się obecnej emigracji z problemem ludobójstwa. Po 90 latach ta sprawa funkcjonuje, jest obecna, jest powrót do źródeł dla tej społeczności. Ten film Ararat polecam wszystkim, jeżeli będą mogli kiedykolwiek w jakichś wypożyczalniach zdobyć. Niestety na ekranach polskich nie został wpuszczony do dystrybucji. No z tych samych powodów, bo mówi o ludobójstwie Ormian.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Telefonuje Sławek z Łodzi. Pozdrawiam, witam i pozdrawiam księży zgromadzonych w studio. I ponieważ nie znam dość dobrze, na tyle dobrze, żeby się wypowiadać o Ormianach, ponieważ nie znam tak dobrze tego zagadnienia, więc wdzięczny jestem za to, że jako członek, że tak powiem, rodziny Radia Maryja, jako ten, który słucha od bardzo, bardzo wielu lat tego radia, dlatego mówię, że jestem, jako sytuuję się w pozycji członka tej rodziny, mogę usłyszeć co nieco na te tematy, które nie są mi znane, a że pozbawiony byłem i jestem w jakiś sposób możliwości edukacji. W związku z tym korzystam z tego dobroczynnego radia, które taką możliwość daje. Telefonuję więc tylko w tym momencie po to, że tak jak tutaj przed chwilą ksiądz powiedział, że jest lojalny, potrafi być lojalny wobec trzech narodów czy trzech państw, to myślę, że dlatego, że Duch Święty jest tym duchem, który jednoczy, który wprowadza pokój i który to umożliwia, bo według ludzkich pojęć może to być sprzeczne, no bo narody walczące w danych dziejach czy ludzie z danych narodów w różnych sytuacjach historycznych będący jak gdyby po stronach sobie przeciwnych potrafią jednocześnie jednak niektórzy z nich zachować tożsamość i zachować miłość wobec innych, także wobec tych, którzy są w danym momencie jakoś wrogo nastawieni z takich czy z innych powodów. Także jest ten Duch Święty. Chciałem w związku z tym, ponieważ tutaj powstała taka kontrowersja na temat wypowiedzi pani Anny z Mazowsza, którą mimo wszystko w Duchu Świętym również szanuję, aczkolwiek nie mogłem usłyszeć uzasadnienia, dlaczego te dwie sprawy, które są poruszane, jak gdyby przykładowo poruszone na początku przez panią Annę, są jej zdaniem nieporównywalne ze sobą. I nie będę tutaj tego roztrząsał, ponieważ na tych sprawach też niedostatecznie się znam. Natomiast chciałbym jakoś tę sprawę wyładzić. Myślę, że nie wypowiedziała też pani Anna, to też bądźmy sprawiedliwi, takiego zarzutu, że tutaj popiera takie czy inne ludobójstwo, czy odróżnia. Pani Anna jest prawnikiem i używa troszeczkę innego, moim zdaniem, innej formy, innego sposobu wyrażania się, innej jak gdyby innego odniesienia w ogóle. I często myślę, że normalnemu człowiekowi, takiemu zwykłemu, przepraszam, tak może nienormalnemu, to nie jest właściwe słowo, jest trudno pewne rzeczy zrozumieć. Ale nie wypowiedziała in litera ta pani, ta słuchaczka, a myślę, że chciała też wnieść coś dobrego swoją wypowiedzią, aczkolwiek no, nie każdemu jest tak dane łatwo i krótko wyrazić swoją myśl, ale nie wypowiedziała tego, że co się zarzuca właśnie jej, że jest za jakimś ludobójstwem czy zadzieleniem.
Myślę, że tutaj pani Sławku od razu, tak. Kiedy pan doktor wspomniał o tym, że no nawet tam, gdzie mieszkali, później było to na terytorium Turcji, gdzie mieszkali Ormianie, nawet gdyby się czegoś domagali, to kiedyś było ich i to zostało też zagarnięte, więc w tej sytuacji... No aczkolwiek no, czasami myślę, że też trudno jakoś tam dyskutować, kiedy się prześladuje drugiego człowieka, no w imię czego? W imię czego wypędzasz go? W imię jakiego prawa targniesz się na jego życie? No gdybyś go tylko wygnał, ale daj mu zawsze, prawda, jeszcze na drogę coś, znajdź sobie tam gdzieś jakieś lokum, no ale tak, jeżeli nie wyginęli i dotarli, no to jeszcze ich do obozów. Takich, że na pewno wzięli i zginęli. No właśnie dlatego tutaj, no może mnie też niektóre rzeczy trudno, ja od razu jakoś tak próbuję reagować, ale bo to,
tak, ojcze, ja
jeżeli
to
ktoś
rozumiem.
Szuka komór gazowych, to pokazuje, że tam też były komory gazowe, aczkolwiek to nie było 40...
To znaczy nie były komory gazowe, myślę, że to było troszeczkę może nawet
no
bardziej...
bo to był 15 rok, prawda,
tak,
więc
może
tam...
15 wiek, tak?
Znaczy
tak,
nie, 15 rok tego 1915, więc...
Przepraszam, tak.
Więc to brakowało się 30 lat do tego, żeby były doskonałe takie jak w obozach.
No tak, tylko tu chodziło chyba o tożsamość jakąś narodową. W innych tutaj innej perspektywie mówiła pani Anna. Tak mi się wydaje, aczkolwiek też nie potrafię tego może tak
no mówię,
dobrze wyrazić.
Ja zawsze szukam, w imię czego mogę drugiego prześladować.
Myślę, że w ogóle nie
No właśnie, dlatego tutaj
bo to jest
tą kwestię bym Ewangelii podniósł na początek.
Tak, dziękuję. No, szanować własną tożsamość, myślę też, o to może chodziło tak ogólnie. Dobrze, szczęść Boże, szczęść dziękuję Boże. Bardzo.
Panie doktorze, proszę bardzo.
I jeszcze wrócę do tego, co ksiądz Tadeusz powiedział o miejscowości Kuty. Jest to miejscowość także szczególna dla Ormian, polskich Ormian kresowych, z tego powodu, że w 1944 roku z kolei był tam pogrom ludności ormiańskiej dokonany jeszcze przez Ukraińców. O tym też polscy historycy rzadko wiedzą. Mało się kto tym zajmuje. W zeszłym roku w lipcu brałem udział w wyprawie, wyjeździe takim sentymentalno-turystycznym starych Ormian na dawne kresowe ziemie do miejscowości, skąd pochodzili albo oni, albo ich przodkowie. Dotarliśmy także do Kutów, tak? Czy do Kut?
Kut.
Do Kut, księże Tadeuszu. Żyją tam do tej pory dwie Ormianki, dwie polskie Ormianki, starsze osoby, panie. W kościele ormiańskim jest obecnie cerkiew prawosławna i te panie pamiętają swoich sąsiadów, którzy kilkadziesiąt lat temu mordowali ich współbraci. Ci ludzie jeszcze do tej pory żyją, to są też staruszkowie. Żyją wśród nich i oni, one, to są dwie kobiety, czasami do tej pory ich spotykają na ulicy. Uczestnikami tej wycieczki, tej wyprawy, może tak to należałoby bardziej powiedzieć, byli także państwo z Dolnego Śląska, którzy przeżyli właśnie ten mały holokaust, czy też mały genocyd, ludobójstwo tej lokalnej społeczności na własne oczy. Byli mordowani ich rodzice. Ci państwo, brat i siostra, przeżyli tylko dlatego, że schowali się w piwnicy. Do tej pory żyją. Po kilkudziesięciu latach mieli możliwość zobaczenia tych miejsc, gdzie takie przeżycia właśnie odczuli. Więc ta pamięć właśnie jest nieporównywalna. Tutaj zginęło kilka tysięcy, tutaj 1,5 miliona. Nie kłóćmy się o liczby. To jest ludobójstwo. Tak to trzeba nazwać po prostu. Celowa, zaplanowana eksterminacja ludzi, a jak się okazuje, ani świat mały, polski, ani świat, społeczność międzynarodowa bardzo szybko zapomina, bo tam nie ma ropy, bo tam są inne interesy. Z Turcją Polska bardzo dobrze handluje tekstyliami, więc dlaczego by to zakłócać? No, na to się jeszcze oczywiście nakłada to, co powiedział ksiądz Tadeusz. Warunki polityczne, Iran, wojna, nasza postawa, to znaczy postawa państwa polskiego co do naszego sojusznika, czyli do Stanów Zjednoczonych.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Krzysztof z Irlandii. Ogromnie dziękuję za ten wspaniały program, który słucham od początku prawie ze łzami w oczach, ponieważ ja właśnie należę do tych polskich Ormian. Moja babcia była z domu Pasakas, a mój dziadek był też, miał matkę Ormiankę i ormiańska rodzina lwowska, która od setek lat była osiedlona w Polsce. To są moje korzenie. No takie nazwiska jak Torosiewicz, Krzeczunowicz i Pasakasowie, no to chyba ksiądz zna. Może nawet ksiądz zna osoby o takich nazwiskach
Krakowie. Tak, jest rodzina w Krakowie Pasakas, a nie wiem, czy pan wie, co oznacza słowo Pasakas.
Tak, to są moi
krewni. Wie pan, co oznacza słowo Pasakas?
Pasakas, proszę?
Co oznacza słowo Pasakas?
Nie wiem.
Pascha, czyli Wielkanoc.
Coś takiego. O, tak. To dziękuję za tą wiadomość. No, w każdym razie muszę powiedzieć, że ja wyglądam na Ormianina, a bardzo na Ormianina wyglądał mój wujek, brat mojej mamy, ksiądz Kazimierz Tulie. Może ksiądz słyszał o takim nazwisku. Znany katecheta z Lwowa. Ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, że my powinniśmy w tej chwili, jeżeli mówimy o Ormianach, powinniśmy powiedzieć, jak wiele Polska jest dłużna Ormianom. Jak wspaniałych artystów, jak wspaniałych uczonych wydała ta nacja w Polsce. Nie tylko kupców, nie tylko ziemian.
Ja myślę, że to tak zawsze ze wzajemnością, bo świat też wiele zawdzięcza chociażby Polakom, prawda?
No tak,
czyli my zawdzięczamy Ormianom, czy innym narodowościom niż tutaj.
To jest jedna rzecz, o którą chciałbym się... A oprócz tego przecież te wspaniałe postacie duchownych. Właśnie ksiądz wspominał księdza arcybiskupa chyba...
Józef Teodorowicz.
Teodorowicza. I... No więc to jest jedna, a równocześnie proszę zwrócić uwagę na to, że to są białe plamy naszej historii. Jak ja słuchałem tej sądy, to byłem przerażony. Jak mało ludzi wiedzą o tym, co Polska zawdzięcza Ormianom. No na przykład taki znany reżyser filmowy Kawalerowicz albo znany aktor Zbyszek Cybulski. Też przecież on z ormiańskiej rodziny pochodzi. A już nie wspominając o takim smakowitym Makłowiczu, który robi podróże kulinarne i które, jak się człowiek patrzy, się tylko oblizuje, bo tutaj trudno coś w Irlandii takiego zrobić. Więc to jest jedna rzecz, ale druga sprawa jest znacznie ważniejsza. Mianowicie proszę zobaczyć, że to, co się stało w Turcji, było absolutną inspiracją ze strony szatana. I charakterystyczną cechą działań szatańskich to jest to, że to jest oparte na kłamstwie i przez kłamstwa tuszowane. Popatrzmy się, co się działo na przykład ze zbrodnią katyńską. Jak to było wszystko zakłamywane, okłamywane. I wszyscy wiedzieli przecież, co było prawdą, a równocześnie dosłownie pod karą życia czy śmierci nie wolno było słowa pisnąć, że co było prawdą. A przecież myśmy dobrze, jak mieszkałem we Lwowie, myśmy dobrze wiedzieli, kiedy urwała się korespondencja i kiedy nasi potem już wiele lat później nagle na listach niemieckich znalazły się nazwiska naszych kuzynów, prawda, którzy tam zginęli. A więc to jest charakterystyczne. I tutaj przecież to, co ksiądz powiedział, co papież powiedział, że oni wprawdzie nie są kanonizowani, ale są męczennikami. To można powiedzieć jedno, że ta męczeńska śmierć mogła uratować świat od zagłady. Na krawędzi tej zagłady świat w XX wieku stawał kilkakrotnie. Trzeba pamiętać, że odpalenie broni atomowej musiałoby się skończyć anihilacją całej cywilizacji, całej planety. My jeszcze ciągle jesteśmy zdolni zamienić naszą starą ziemię w kłębek pary. I szatan, który jest ojcem destrukcji, który największą radość widzi oprócz kłamstwa w zniszczeniu, by się tylko śmiał. Ale właśnie krew męczenników, która jest cenna w oczach Bożych, ratuje tą równowagę sprawiedliwości i miłosierdzia. I to musimy podziękować tym wszystkim męczennikom XX wieku, którzy są i w Oświęcimiu, i w Babim Jarze, i w KL Auschwitz, i na pustyniach Turcji czy Iraku. To jest to, co pomyślałem, słuchając tego wszystkiego. I myślę, że się chyba nie mylę. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światło i wiekuista, niechaj im świeci, niechaj opoczywają w pokoju wiecznym i niech otrzymają palmy zwycięstwa i nagrody wiekuistą przy tronie Najwyższego. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja bym może tak króciutko skomentował głos słuchacza. Wiele razy rozmawiając z Ormianami z tej najnowszej imigracji, wykazywali oni podobieństwo obu naszych narodów, że czują się tutaj na obcej jednak ziemi bardzo dobrze w Polsce. Zarówno Polacy, jak i Ormianie jesteśmy chrześcijanami. Zarówno Polacy, jak i Ormianie przeżywaliśmy różne tragedie narodowe i rozjeżdżaliśmy się po świecie. I właśnie głos słuchacza z Irlandii jest tego świadectwem. Od czasu do czasu uczestniczę w takich międzynarodowych spotkaniach naukowych. No i moi znajomi, naukowi przyjaciele, koledzy wiedzą, że gdziekolwiek nie pojadę, poszukuję jakichś śladów ormiańskości. Najbliższe spotkanie takie właśnie międzynarodowe jest w Irlandii, w Dublinie. I znajoma Greczynka tak z powątpiewaniem mówi, a są tam Ormianie w ogóle? Mówię, spokojnie, Ormianie są wszędzie. Na pewno pojadę i znajdę. A więc dziękuję za ten sygnał z Irlandii, że jednak Ormianie, a w szczególności polscy Ormianie są także w dalekiej Irlandii.
Halale jan lale yeku jahel kerten kuyen halale jan lale yeku jahel kerten kuyen halale jan lale megner beho megner amber halale jan lale megner beho megner amber halale jan lale En inch bevorten ovtero, halale jan lale, en inch amberim yarite, halale jan lale.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Oj, dzięki Bogu, że udało mi się dodzwonić, a to dlatego, że posiadam wiadomości na temat polskich Ormian.
Pana imię?
Andrzej Złomianek. Jest to wielce zasłużony naród dla Rzeczpospolitej. Historia jest taka, ja bym bardzo prosił czcigodnego księdza Tadeusza, którego już miałem możliwość tak nie poznać osobiście, ale czytałem, a w telewizji trwam dzisiaj, zobaczyłem piękne ormiańskie oblicze, żeby właśnie nam przybliżył historię polskich Ormian. Ja w tej chwili króciutko powiem to, co ja wiem. Po zajęciu Rusi Halickiej przez króla Kazimierza Wielkiego i Lwowa, właśnie król Kazimierz Wielki sprowadził Ormian do Lwowa i Ormianie dostali najlepszą lokalizację w mieście. I ja byłem właśnie we Lwowie, pojechałem tak, jak Ojciec Święty był we Lwowie i widziałem przede wszystkim katedra, piękna ormiańska katedra. Dzisiaj się mówi właśnie, że Ukraińcy walczą o wolność, a wówczas, jak ja byłem, katedra nie była oddana Ormianom i widziałem tych polskich, lwowskich Ormian. Wszyscy na czarno, w żałobie właśnie. I płakać się dosłownie chciało i płakaliśmy my, Polacy, jak oni czekali właśnie na Ojca Świętego, nie mając swojej świątyni tak przepięknej, cudownej właśnie. A na cmentarzu Łyczakowskim przecież rewelacyjny grobowiec arcybiskupa armiańskiego Samuela Cyryla Stefanowicza, który żył w latach 1755-1852, a więc 97 lat przeżył. Praktycznie wszyscy wszyscy czcigodni arcybiskupowie i księża ormiańscy to byli złotoustni kaznodzieje. O tym trzeba wiedzieć. A groby zacnych arcybiskupów ormiańskich są tak przepiękne, wzorowane na naszych królewskich grobach na Wawelu. I w Polsce, na świecie, tak jak usłyszałem od przewodnika, główne skupiska diaspory ormiańskiej znajdowały się Neapol, Mediolan we Włoszech i Carcassonne we Francji. A w Polsce to właśnie Lwów, Kuty, Kamieniec Podolski. No nigdzie tak się dobrze nie powodziło Ormianom jak w Polsce. Usłyszałem właśnie od Polaka, przewodnika, Lwowiaka, że polscy Ormianie bardzo bronili Rzeczpospolitej. Byli lepszymi żołnierzami niż Polacy. A więc naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni tej narodowości i powinniśmy o tym pamiętać. I powinniśmy właśnie jakoś szkolić twoje społeczeństwo, uczyć, bo...
A nawet także uczyć się od lepszych, prawda? Bardzo dziękuję, panie Andrzeju.
Tak, i bardzo, bardzo pozdrawiam właśnie czcigodnego księdza Tadeusza.
Dziękuję
z Panem
bardzo.
Bogiem.
Dziękuję z Panem
Boże.
Bogiem.
Ja już kończy się powoli program, więc w telegraficznym skrócie odpowiem na te pytania, a każdy z nas postara się jeszcze podsumować te kwestie, które tutaj były poruszane. Rzeczywiście Ormianie od XI wieku po zdobyciu stolicy Anii przez Turków muszą emigrować. Dotarli do Kijowa, na Krym, na Bałkany i stamtąd dotarli na Ruś Halicką. I rzeczywiście król Kazimierz Wielki, obejmując panowanie Ruś Halicką, obdarzył Ormian przywilejami, utworzył biskupstwo ormiańskie, które później stało się arcybiskupstwem, a z kolei w 1630 roku biskupi lwoscy, ormiańscy przyjęli unię z Kościołem katolickim, stając się katolikami obrządku ormiańskiego. Wspomniana katedra ormiańska we Lwowie jest już otwarta, na szczęście. Jest przepięknie odrestaurowana za czasów Józefa Teodorowicza. Są wspaniałe freski Mehofera, mozaiki Mehofera, freski Jana Rozena. Została w ogóle zbudowana na wzór katedry w Ani w 1363 roku. Jest unikalnym zabytkiem ormiańskim tutaj w tej części Europy. Zachęcam wszystkich, którzy pojadą do Lwowa, aby poszli na ulicę Wirmańską, czyli po ukraińsku Ormiańską, i tam odwiedzili dzielnicę ormiańską, nie tylko katedrę. Jest wiele innych zabytków, o których już dzisiaj nie mogę powiedzieć. Tak samo na cmentarzu Orlon, na cmentarzu Łuczakowskim jest wiele grobów naszych. Natomiast muszę wspomnieć o grobie Józefa Teodorowicza. Ten wybitny Polak i Ormianin zarazem został za swoje zasługi pochowany w 1938 roku na cmentarzu Orlon Lwowskich. Ale kiedy likwidowano cmentarz, czyniły to władze radzieckie, ukryto jego ciało w obcym grobowcu. Kiedy Ukraina uzyskała niepodległość, przy odnowieniu cmentarza odnowiono grób Józefa Teodorowicza. Niestety władze miasta Lwowa nie zgadzały się i nadal się nie zgadzają na to, żeby doczesne szczątki Józefa Teodorowicza powróciły na miejsce, czyli na cmentarz Orlon Lwowski. Teodorowicz jest ostatnim arcybiskupem katolickim, który nie ma prawa do swojego grobu, do swojej tabliczki i krzyża. I to jest rzecz niesłychanie dla nas bolesna. Ani parlament polski, ani Sejm, ani Senat. Wspomniałem, Teodorowicz był członkiem i Sejmu, i Senatu w okresie międzywojennym. Ani niestety też lokalne władze kościelne nie doprowadziły do tego, żeby Teodorowicz cieszył się po śmierci spokojem, jeżeli chodzi o obecność we własnym grobie. Osobiście mam nadzieję, że może te przemiany na Ukrainie, które mają miejsce w tej chwili, niezależnie w którym kierunku pójdą, doprowadzą do tego, że ciało Teodorowicza wróci na swoje miejsce. Wspomnę też, że Ormianie, pochodzenia ormiańskiego był Juliusz Słowacki, nasz wieszcz narodowy, jego matka Salomea, samo imię na to wskazuje, z domu Januszkiewicz, była pochodzenia Ormianką. Słowacki odwoływał się w swojej twórczości do tradycji ormiańskiej, pisząc między innymi poemat Jaher Armeńczyk oraz używając imion ormiańskich, na przykład słynne imię księcia z Walladyny Kirkor jest imieniem ormiańskim. Pochodzenia ormiańskiego był współtwórca Komisji Edukacji Narodowej i jej sekretarz ksiądz Grzegorz Piramowicz. Malarz, artysta Teodora Ksentowicz czy wynalazca lampy naftowej Ignacy Łukasiewicz. I chcę na koniec jeszcze zachęcić wszystkich, aby wzięli udział w uroczystościach, które będą miały miejsce w różnych częściach Polski z okazji roku jubileuszowego, 1600-lecia alfabetu i 90-lecia męczeństwa Ormian wymordowanych w czasie ludobójstwa w Turcji. Te informacje są podane na stronie internetowej Duszpasterstwa Ormian. Wystarczy albo w wyszukiwarce wstukać Duszpasterstwo Ormian, albo otworzyć stronę internetową. Podam ją www.albert.krakow, tak jak się pisze Kraków, bez kreseczki nad o.pl. Jeżeli ktoś się chce ze mną skontaktować, jak najbardziej można napisać na adres fundacji imieniem brata Alberta, Radwanowice 1, 32 064 Rudawa. Bądź by napisać wprost na adres ośrodka czy duszpasterstwa w Krakowie. My rozpoczynamy rok jubileuszowy teraz w okresie przygotowawczym do święta Astwaca Hajnutyun, czyli Objawienia Pańskiego. Wypada ono 6 stycznia. 6 stycznia odbędzie się konferencja prasowa, a 11 stycznia już odbędzie się wystawa, o której tutaj kolega jeszcze przypomni dwa słowa. Będą msze święte, Sur Patarak, będą wmurowania tablic pamiątkowych, ustawimy haczkary. No na razie nie mogę podać miejsca, bo znowu ambasada Turcji będzie nagabywała władze miasta, władze tego czy innego miasta. I równocześnie będą inne wystawy, także kontakty z mediami. Jeszcze raz zachęcam wszystkich do tego, żeby uczcić w ten sposób pamięć naszych współbraci męczenników z Azji Mniejszej i z Bliskiego Wschodu. Może poproszę jeszcze panią Krystynę, matkę Rafała, parę słów i o dwa słowa o wystawach i o centrum.
Ja ze swojej strony chciałam zaprosić wszystkich do obejrzenia tej wystawy, która będzie miała miejsce w Krakowie i 11 stycznia. Po prostu tak jak mnie pozwolił ten wyjazd bardziej zrozumieć syna w jego poczynaniach, w jego pasji. Tak samo wielu tym widzom na pewno przybliży pracę i ten wyjazd, jaki Rafał tam pojechał, po co pojechał. I chciałam też zaapelować do Radia Maryja o pomoc w każdej formie, w swoim imieniu, w imieniu całego zespołu poszukiwawczego, bo nie przestaniemy go szukać, dopóki cokolwiek się nie dowiemy, tak na 100%, co się stało przynajmniej, a chcemy go odnaleźć. Chcemy go odnaleźć tak naprawdę.
Ja tylko dodam, że wszelkie informacje o Rafale można znaleźć na stronie internetowej. Teraz podam jej adres. To jest www.jendraszyk.com. Tam są wszystkie aktualne informacje. Strona jest tłumaczona na większość języków europejskich. Natomiast jeśli chodzi o wystawę, wystawa się odbędzie 11 stycznia 2005 roku. Uroczyste otwarcie o godzinie 18 w Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie na ulicy Rajskiej. Pierwsze piętro, zapraszamy na zdjęcia z Ani i Zachtamar. O godzinie 19 tego samego dnia odbędzie się promocja książki pana profesora Grzegorza Kucharczyka, pierwszy holokaust XX wieku. Wystawa potrwa do końca marca 2005 roku. W imieniu swoim i nas wszystkich w zespole poszukiwawczym i pani Krystyny Jędraszek zapraszam.
Ja natomiast, mówiąc jeszcze kilka słów o działalności Centrum Badań Ormiańskich w Toruniu, chciałbym złożyć publicznie taką deklarację. Może nie nazwę tego podpisywaniem serografu, ale chciałbym, żeby nasze centrum doprowadziło do tego, jeszcze raz to powtórzę, aby wystawa organizowana przez Grupę Poszukiwawczą Krakowską dotarła również do innych miejscowości w kraju, między innymi do Torunia. Także tutaj naszych lokalnych słuchaczy wstępnie zapraszam, oczywiście wtedy, kiedy czas i miejsce na to pozwoli, ale myślę, że to dokona się w przyszłym roku, kiedy to centrum będzie aktywnie włączało się w obie te wielkie rocznice. Jeszcze tutaj nawiążę do tego, co ksiądz Tadeusz mówił o dorobku, o wkładzie Ormian polskich w kulturę ogólnopolską. Piękne słowa dotyczą przeszłości i tak jest rzeczywiście, nikt temu nie przeczy, ile wybitnych osób, osobistości, wiele cennych osobowości włożyło się do kultury ogólnopolskiej. Można by tutaj jeszcze dodać, no nie wiem, bodajże matkę Zbigniewa Herberta, która też podobno jest z pochodzenia Ormianką. Ja natomiast no, mam takie skrzywienie socjologiczne, chciałbym kilka słów tutaj dodać o wkładzie tych najnowszych Ormian do polskiej kultury. Jeszcze raz przypomnę, czy też niektórym ze słuchaczy, którzy dopiero teraz nas słuchają, uświadomię, że ci Ormianie, pogardliwie nazywani bazarowcami, to są ludzie z wyższym wykształceniem i na tyle, na ile mogą, również przyczyniają się do rozwoju polskiej kultury. Jest mała, co prawda nieliczna grupa ormiańskich naukowców, którzy pracują nie na bazarze, ale właśnie jako naukowcy na naszych uczelniach. Jakoś udało im się przebić. Są w Polsce ormiańscy artyści z tej najnowszej fali imigracji. No, na palcach jednej ręki można ich policzyć, natomiast są wysoko cenieni i w Polsce, i za granicą. I także chciałbym, żeby z okazji obchodów właśnie, do czego pretekstem jest, bo to w zasadzie pretekst, ale bardzo dobry pretekst, 1600-lecie stworzenia alfabetu, aby również przez Polskę przejechała taka objazdowa wystawa ormiańskich artystów z tej najnowszej fali, którzy w tym momencie właśnie wkładają na naszych oczach niesamowity swój udział w kulturę ogólnopolską. A więc zapraszam Państwa również do kontaktu z Centrum Badań Ormiańskich w Toruniu. Już nie będę powtarzał adresu internetowego. W przeglądarkę rzeczywiście wystarczy wrzucić, ewentualnie przyjechać do Torunia i się z nami tutaj spotkać osobiście.
Przeglądarka Centrum Badań Armenia
Ormiańskich. Tak. Centrum Armenia to jest adres internetowy centrum-armenia.uni.torun.pl. Dziękuję.
Bardzo dziękuję naszym gościom. Państwa zapraszam teraz do wspólnej modlitwy. Kompleta modlitwa na zakończenie dnia. Prosiłbym więc też o telefon któregoś ze słuchaczy. Podam za chwilę numery strony, a teraz telefony kierunkowe 056, Polska Północna 655 23 55, Polska Południowa 655 23 56. Podaję numery. Dzisiaj możemy korzystać z tomu pierwszego albo wydania skróconego. W tomie pierwszym hymn Nim kres nadejdzie jasności, strona 923, psalmodia, czytanie, strona 936, responsorium 938 i antyfona końcowa Matko Odkupiciela 925. W wydaniu skróconym 1166 hymn, 1181 psalmodia, responsorium 1169 i antyfona 1171, oczywiście Matko Odkupiciela.
Pozwolę sobie zacząć po ormiańsku. Hanon hor je w ordwo je w hogwój syrybo. Amen. Boże, wejrzyj ku spomożeniu memu.
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Hanon hor je w ordwo. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata,
byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serc nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odmajcie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króje w blasku na wieki. Amen.
Kończymy dzień dany nam przez Pana Boga. Wielu ludzi dzisiaj tego dnia nie zakończyło, albowiem odeszli już do wieczności. Dziękujemy Bogu za dar życia. Robiąc rachunek sumienia, przeprośmy Boga za wszystko, co sprzeciwiało się życiu, za grzech zaniedbania w naszych obowiązkach, za brak miłości, za złe myśli, złe słowa na temat naszych braci i sióstr. Przepraszajmy Boga za to, że jest tyle zła i nienawiści, zbrodni, ludobójstwa w świecie współczesnym.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen. Amen.
Boże bądź moim obrońcą
i warownią, która ocala.
Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu.
Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
Nakłoń ku mnie Twego ucha, pospiesz, aby mnie ocalić.
Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wąt na swe imię.
Wydobądź sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci za czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie, dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Proszę bardzo.
Nie grzeszcie, niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie miejsca diabłu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
I jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i pracę w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Udzielę błogosławieństwa w języku ormiańskim. Orchnut Jun, Jew Park, Hor Jew Ordwo, Jew Ogwój Syrbo, a śmiew mśtiew Hawityany z Hawitenic. Amen.
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 Matko Odkupiciela, z niebies najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza. Tyś jest przychodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
Racz podźwignąć prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję za wspólną modlitwę.
Kto się modlił z nami?
Z Przemienia Pańskiego w Gdyni Marian. Wszystkiego najlepszego życzę.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Naszymi gośćmi byli dzisiaj pani Krystyna Jędraszyk z Jasła, pan Mariusz Karpiński z Krakowa, pan doktor Tomasz Marciniak, kierujący Centrum Badań Ormiańskich na naszym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i ksiądz kanonik Tadeusz Isakowicz-Zalewski, duszpasterz Ormian w Polsce Południowej. Tak, nie pozwoliłem wam może pozdrowić swoich najbliższych, jest taka okazja. Proszę bardzo, możecie to teraz uczynić. Zaczynamy od niewiasty, tak, pani Krystyny?
A więc pozdrawiam całe Jasło i rodzinę, jeszcze jak jeszcze, jeśli jeszcze nie śpi.
No nie powinni jeszcze spać. Dziękuję bardzo.
Ja chciałem pozdrowić wszystkie osoby, które nam pomagają w sprawie Rafała. Te, o których wiemy i tych, o których nie wiemy. No i oczywiście pozdrowić swoją całą rodzinę.
Dziękuję. Pan doktor?
Chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Maryja, którzy nam pomagali tutaj duchowo i osobiście, dzwoniąc do studia. Moich najbliższych, którzy właśnie mimo tak późnej pory jeszcze być może ewentualnie mnie słuchają, oraz wszystkich oczywiście życzliwych nie tylko Ormianom, nie tylko polskim Ormianom, ale wszystkim ludziom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Bóg zapłać.
Chciałem pozdrowić podwójnie najpierw wszystkich podopiecznych i pracowników Fundacji Świętego Brata Alberta, w której przebywam od 18 lat. Wszystkich dobroczyńców, tych, którzy o tej porze jeszcze nie śpią, a którzy tworzą tą naszą fundację, również i tutaj w Toruniu, a także siostry i braci Ormian i Polaków ormiańskiego pochodzenia i tych, którzy nie są z pochodzenia Ormianami, a są przyjaciółmi Ormian, tak z Kościoła katolickiego, jak i z Kościoła apostolskiego, szczególnie w kontekście świąt, które nas czekają. W naszym kalendarzu nie ma Bożego Narodzenia jak osobnego święta. 6 stycznia obchodzimy Astwaca Hajnut Jun, w którym łączymy Boże Narodzenie, pokłon Trzech Króli i chrzest Jezusa w rzece Jordan. I życzę wam wszystkim, aby ten rok jubileuszowy, który już się rozpoczął w tym okresie przygotowawczym, przyniósł wiele obfitych łask. Nie tylko był przypomnieniem tradycji ormiańskiej, ale za przyczyną naszego Pana Zbawiciela przyniósł także błogosławieństwo dla naszej wspólnoty, szczególnie dla wspólnoty polskiej. Parkes, teraz Fatsmer, Bari Kiszer, dobranoc.